Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję. I są z nami nasi goście. Z tym, że jeden gość niestety jest z telefonu. Jest nim ksiądz doktor habilitowany Andrzej Pryba, misjonarz świętej rodziny, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan Wydziału Teologicznego. Serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże, witam pięknie.
Czy pozdrawia ksiądz kogoś od razu?
Witam wszystkich, którzy są tutaj zebrani przy odbiornikach. Wszystkich bardzo gorąco i serdecznie.
Dzięki. Jest z nami pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dyplomowana położna. Witamy z panią.
Witam państwa serdecznie.
I pozdrawiamy kogoś.
No chyba też wszystkich radiosłuchaczy.
I jest również pan Piotr Guzdek, doktor nauk o rodzinie, familiolog z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Witam serdecznie.
I pozdrawiamy kogoś?
Tak, pozdrawiamy. Mam taką specjalną słuchaczkę do pozdrowienia z parafii świętego Wawrzyńca w Kleczy Dolnej, panią Małgorzatę Mlak, no wieloletniego słuchacza Radia Maryja. Także bardzo serdecznie panią Małgo się pozdrawiam.
Dzisiejszy temat brzmi następująco. Odeszły, aby żyć wiecznie. Towarzyszenie rodzinom po poronieniu dziecka.
Wszystko miało być, zanim zaczęło i przestało bić. Małe twe serce okruchomały, jak samosiejka z grządki wyrwany. Dolinę zbiegnę, na strunach pokuty, tęczą zdmuchnięta z mych rąk. Nie wyśpiewano to.
Odeszły, aby żyć wiecznie. Każde życie, każdy człowiek, jak zaistnieje w momencie poczęcia, rozpoczyna swoje życie wieczne. Część tego życia, najmniejszą, spędza wśród nas na ziemi. Resztę już w wieczności. Niektórzy z nas dożywają późnych lat, niektórzy umierają, giną wcześniej. A są i takie maluchy, które jeszcze nie zdążyły wyjść na zewnątrz, na ten świat. Giną przed urodzeniem. Ale ponieważ zaistniały, to żyją i będą żyły wiecznie. I tematem również jest właśnie towarzyszenie rodzinom po poronieniu dziecka. Bo jest to wielka trauma, wielkie przeżycie. Czekamy na dziecko, które się urodzi, które będzie żyło, będzie nas cieszyło, a tymczasem okazuje się, że umarło. Jak można to przeżyć, jak można dobrze tą sytuację wykorzystać, nie w kierunku właśnie jakiejś depresji, zniechęcenia, pretensji do Pana Boga. Tym zajmiemy się dzisiaj na naszej audycji. Pan Piotr Guzdek, prosimy bardzo.
Chcemy tego wieczoru usiąść razem z rodzicami dzieci utraconych do stołu w klimacie świąt, które już są za nami, czyli uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, ale też w perspektywie bliższej, czy też już dalszej, świąt Bożego Narodzenia, Wigilii Bożego Narodzenia, tego szczególnego momentu, kiedy celebrujemy tajemnicę wcielenia Chrystusa i które to święta są tak bardzo rodzinne, ukazują nam te początki zawiązania wspólnoty rodzinnej. Święta, które dla wielu rodziców w tym roku będą przepełnione smutkiem i boleścią z tej racji, że oczekiwane dziecko na różnych etapach rozwoju prenatalnego się nie narodziło i nie będzie to Boże Narodzenie przeżywane w tych rodzinach jako faktycznie narodzenie się nowego życia, nowego człowieka. Dlatego też chcemy z rodzicami tego wieczoru zasiąść przy stołach wszystkich mam i ojców i poprosić, żeby ta audycja była takim wspólnym towarzyszeniem i pewną formą medytacji nad ich cierpieniem, nad ich bólem i odkryciem biografii tego maleńkiego człowieka, który się począł i którego granice życia zostały wyznaczone między poczęciem a śmiercią wczesną prenatalną i gdzie narodzenie stało się tak naprawdę umieraniem. Dla wielu rodziców to doświadczenie straty wczesnoprenatalnej jest doświadczeniem bardzo skrytym, uwewnętrznionym, niejednokrotnie przeżywanym bardzo głęboko, już nie tylko w relacji małżeńskiej czy rodzinnej, ale w sercu matek czy w sercu ojców, łez niewypłakanych i żałoby nieprzeżytej, żałoby zakazanej, gdzie także i obecność tego dziecka nie jest akceptowalna, nie jest społecznie uznana we wspólnocie małżeńskiej czy rodzinnej, więc chcielibyśmy, aby tego wieczoru rozpoczął się pewien proces nawiązania relacji z tymi dziećmi, które odeszły i takich społecznych narodzin, żeby rodzice być może po raz pierwszy przemówili do tych dzieci, popatrzyli na nie jako na te, które odeszły i które właśnie żyją. Bo na tym też polega proces żałoby. Żałoba, czy ten pozytywnie ukończony proces zdrowienia polega na tym, aby zejść z Golgoty cierpienia i rodziców i tego dziecka i nie wpatrywać się na krzyż, na którym tego dziecka już nie ma. Ono żyje teraźniejszą, żeby nauczyć się żyć tym teraz, naszej rodziny, naszego małżeństwa i teraz tego dziecka aktualizującego się w wieczności. Być może dla wielu rodziców też będzie pomocna, żeby tego wieczoru zapalić światło, zapalić świece i próbować medytować nad tym, co się stało, żeby to też było otwarcie pewnej księgi życia rodziny, w których imiona tych dzieci raz zapisane przez Pana Boga, przede wszystkim także przez rodziców, mogły w tej genealogii rodzinnej trwać. Ale podstawą naszej audycji jest przede wszystkim ta właściwa antropologia, a więc przyjęcie, afirmacja tego, że z człowiekiem jesteśmy od poczęcia, że życie ludzkie rozpoczyna się, życie osobowe od poczęcia i dlatego też prosimy księdza profesora, księdza dziekana o wprowadzenie nas w taką krótką syntezę nauczania Kościoła o godności poczynającego i rodzącego się życia.
Ksiądz Andrzej Pryba.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Piotrowi Guzdkowi za to piękne wprowadzenie. Tak myślę sobie, warto o tym powiedzieć tutaj, że mamy do czynienia ze spotkaniem dwojga osób, mężczyzny i kobiety. I teraz tak, z jednej strony, jak patrzymy na to właśnie tej perspektywy stworzenia, jak przyglądamy się, jaki jest Boży zamysł wobec człowieka, stworzył mężczyzną i niewiastą. I zaprosił właśnie tych dwojga, stworzył ich na swój obraz i podobieństwo. I teraz jak przyglądamy się właśnie temu człowiekowi, jako mężczyźnie i kobiecie, którzy są podobni na podobieństwo do samego Boga stworzeni, z miłości ich stworzył i powołał ich do miłości jako osoby. To jest coś niesamowitego. To właśnie uświadomienie sobie jest czymś niesamowitym, że mamy do czynienia z osobami ludzkimi, mężczyzną i kobietą, którzy są podobni do Boga, którzy mamy do czynienia z pewnym podobieństwem, bardzo konkretnym do Boga. On jest miłością i z miłości powołał do istnienia człowieka. I to jest, to można by powiedzieć, że mamy do czynienia z naturą, która doświadcza miłości Bożej, a jednocześnie jest powołana do tej miłości. I tak naprawdę to doświadczenie miłości sprawia, że człowiek staje się szczęśliwym. I teraz odkrywając to też na tej drodze swojego życia, powołanie, że mamy do czynienia z powołaniem do wspólnego życia, do miłości ich dwojga, kiedy odkrywają ci ludzie, że ich drogą życia jest powołanie do miłości małżeńskiej i odkrywają, że konkretnie na tej drodze miłości pojawia się konkretny człowiek i teraz odpowiadają na tę Bożą miłość, na to Boże powołanie. Mówią tak, jak najbardziej. To jest, są zachwyceni sobą, widząc siebie nawzajem, akceptują siebie, przyjmują siebie. Jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy są ludźmi wiary, którzy są okrzczeni, którzy chcą potem na tej drodze właśnie z jednej strony tak bardzo naturalnej, no mamy do czynienia właśnie z miłością tą mężczyzny i kobiety, tej miłości tej naturalnej, a która została podwyższona do miłości sakramentu i sakramentu małżeństwa. Tu mamy do czynienia, przechodzimy od stworzenia do tej rzeczywistości, której to właśnie Chrystus Pan podnosi tę miłość naturalną do miłości, którą możemy potem określić sakramentem, czyli znakiem widzialnym, niewidzialnej łaski. Za tym widzialnym znakiem kryje się niewidzialna łaska. I teraz oni odkrywają, że oni są dla siebie, że to jest Boże ich powołanie, prawda? Że przechodzimy na ten etap zbawienia, od stworzenia do zbawienia, odkrywają, że to jest ta droga, którą oni mają wspólnie wędrować, że ta osoba, która pojawiła się na ich drodze, to jest właśnie ta osoba, z którą mają przeżyć swoje życie. Mówię, tak, to jest ta osoba. Tak, ja chcę ci powiedzieć tak. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedynej Wszyscy Święci. Odkrywają to i wzajemnie chcą sobie to powiedzieć. Tak, chcemy iść. Oni są ludźmi wiary, bo to tu jest ten element niezwykle istotny i ważny. Dziś wielu ludzi gdzieś to gubi i nie widzi potrzeby właśnie pójść tą drogą. Dlaczego nie widzi potrzeby? Wielu nie widzi tej potrzeby, dlatego że właśnie nie odkrywają tego, tej prawdy. Jak brakuje wiary, jak nie odkrywają tego elementu wiary, jak nie ma ewangelizacji, to trudno mówić o tym, o czym ja w tej chwili mówię. Nie ma tej radości, nie ma tego odkrycia, nie tej drogi powołania, którą mają oni wspólnie. Ale ci, którzy odkryli to, idą i mówimy o tym, tak, to jesteśmy dla siebie. Możemy mówić o tym wzajemnym obdarowaniu, bo mamy do czynienia z pewnym obdarowaniem, osobowym obdarowaniem jednej osoby dla drugiej osoby. Jedna osoba ofiarowuje się tej drugiej, ta druga ją przyjmuje i to wzajemne obdarowanie jest niczym innym, jak właśnie potem w tym wcześniejszym jeszcze powiedzeniu sobie tak, że tak chcemy być razem ze sobą. Panie, błogosław nam, my potrzebujemy, chcemy być sobą do końca, do końca swoich dni, ale wiemy, że to nie jest wcale takie proste. Wiemy, że tak po ludzku przecież jesteśmy tak dotknięci czym? Tym grzechem pierworodnym i że to wcale nie jest takie proste powiedzieć, owszem, możemy powiedzieć sobie tak, ale czy my wytrwamy do końca? Tak, dlatego też wielu ludzi sobie stawia to pytanie, czy wytrwa do końca. Ale oni, ci, którzy są na tej drodze, odkrywając tę prawdę, widzą, że tak, to jest możliwe. Kiedy jest to możliwe? Wtedy, kiedy łaska Boża im towarzyszy. I to wtedy jest to możliwe. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz, że ci nie opuszczę aż do śmierci. I dodają jeszcze, tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedynej, wszyscy święci. Prawda? I to jest niezwykle istotne, niezwykle ważne. I teraz to wzajemne obdarowanie, wzajemne przyjmowanie, ta miłość ich wzajemna, ona może skutkować czym i skutkuje często właśnie tym, że pojawia się ktoś nowy. Miłością ich dwoja pojawia się ktoś trzeci, czy czwarty, piąty, właśnie ten, kto jest owocem ich wzajemnego obdarowania i przyjmowania, czyli ten ktoś, na kogo się czeka. ten moment poczęcia jest czymś wspaniałym, czymś kapitalnym w tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przymierzem, kiedy mamy do czynienia z miłością i wzajemną, i wzajemnym obdarowaniem, więc dlatego nic dziwnego, że kiedy się ono pojawia, ono jest chciane, ono jest oczekiwane, jest wspaniałym Bożym darem, prawda? I wtedy raczej nie mówi się o tym, że my tego dziecka nie chcemy, tylko oni mówią o tym, że to jest coś cudowne, wspaniałe, jest to ktoś, kto się pojawił, kto jest Bożym darem, prawda? Kto jest Bożym darem. Kiedy dziś obserwuję, chociażby dzisiaj, powiedzmy, tę przestrzeń polityczną, przepraszam, że do niej się odwołuję, ale powiem szczerze, kiedy przyglądam się na aktualnej sytuacji tej politycznej, kiedy ci, którzy aspirują do tego, żeby stworzyć nowy rząd, i pomysł ich na to jest taki, że pierwszymi ustawami, które mają się pojawić, mają być te ustawy, które mówią o tym, że my domagamy się czego? Aborcji. Jeszcze co więcej, mówi się o tym, że to chodzi o prawa człowieka. Jest to czymś absolutnie absurdalnym. Absolutnie absurdalnym. Jak można mówić o prawach człowieka, które mówią o tym, że ja mam prawo do tego, żeby zabić poczęte dziecko? To jest absurd. To jest absolutny absurd. Absolutny absurd. Boli to. Jak można nie rozumieć tej prawdy? Jak można i próbować mówić o tym, że to jest wolność? Na czym polega? Wolność polega na podjęciu odpowiedniej decyzji odpowiednio wcześniej. Kiedy mówi się o tym, że to ma być prawem człowieka, jak to? I tam można, przepraszam, że o tym wspomniałem jako pewną formę dygresji, ale mi się wydaje, że warto przy tej sytuacji politycznej, jaka obecnie jest, warto to dopowiedzieć. Warto, bo to boli tych, którzy próbują myśleć i którzy myślą. Jak można mówić o tym, że mamy do czynienia z, prawda? Jak można mówić o tym, że mamy do czynienia z tym, żeby odebrać życie człowiekowi jako prawo tego człowieka dorosłego?
Księże profesorze, rzecz. Czyli z tak. Tej godności poczynających dziecko małżonków rodzi się także ich postawa rodzicielstwa.
Bezwzględnie tak. Bezwzględnie, jeśli mamy do czynienia absolutnie z miłością i dwojga, nikt nie pomyśli tak, jak próbują dziś współczesni politycy na sztandarach wynieść tego typu historię, jak to, że aborcja jest prawem człowieka. To jest absolutnie absurd. Jeśli ktoś zna się nieco na logikę, to powie, jest to absolutnie nielogicznie. Nielogiczne. I dlatego też myślę sobie, należy o tym powiedzieć jasno i wyraźnie, że dziecko jest i ono powinno się powiedzieć jako wynik czego? Miłości ich dwojga. Miłości ich dwojga. To, że mamy do czynienia jeszcze co więcej, czy to, patrząc na to z perspektywy ludzi wiary, widzimy o tym, że mamy do czynienia z genealogią osoby. I ta genealogia osoby jest tak mocno zakotwiczona w kim? W Bogu samym. Bogu osobowym, prawda? I że to właśnie z osoby na osobę przechodzi obraz Boży, prawda? Tu mamy z tym do czynienia. I wydaje mi się, to zupełnie jest inna perspektywa. Przy tej okazji możemy też mówić o tym jeszcze, oczywiście też zagadnąć nieco, oczywiście ten temat możemy dalej rozwinąć, ale jako formy prowadzenia myślę sobie też, wielu ludzi ma pewien problem, wiele par ma problem z czym? Z tym, żeby począć dziecko. Niekiedy to idzie bardzo prosto, łatwo, jasne, nie ma problemu, ale są też sytuacje i jest wiele takich sytuacji, że wielu młodych ludzi, wiele par, które zawarło też związki małżeńskie, chcą począć dziecko, a tego dziecka nie ma.
Księże profesorze, i od tej perspektywy teologicznej, do której będziemy wracać, spróbujmy przejść do perspektywy psychologicznej. Pani doktora Emilię poprosimy o ukazanie właśnie tego procesu kształtowania więzi prenatalnej i powiedzmy nieco więcej o rodzicielstwie od poczęcia.
Jak najbardziej. Jest to dobra intuicja. Jak najbardziej.
Dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Ja powiem tak, zawsze kiedy mówimy o rodzicach, którzy mają trudności z poczęciem dziecka albo z tych rodziców, którzy stracili dziecko, to myślę, że oni są najbardziej kompetentnymi osobami, żeby powiedzieć, od kiedy zaczyna się życie, bo to oni najbardziej cierpią w momencie, kiedy właśnie to poczęte dziecko tracą, a wszyscy dookoła mówią, że nie mają prawa do przeżywania żałoby, bo to jeszcze nie było dziecko, tak? To dopiero miało być dziecko. Tymczasem okazuje się, że rodzicielstwo nie zaczyna się w jakimś momencie dowolnym albo w momencie po urodzeniu dziecka. Bardzo często mówi się, że rodzicielstwo zaczyna się w umyśle rodziców, zanim się ono w ogóle pocznie, bo rodzice zaczynają chociażby dbać o siebie, właściwie się odżywiać, odpowiedni styl życia prowadzić po to, żeby zwiększyć szansę nie tylko na poczęcie dziecka, ale również na to, żeby to dziecko, może to brzydko zabrzmi, ale żeby miało największą szansę na to, żeby było zdrowe i dobrze się rozwijało. W związku z tym rodzicielstwo zaczyna się na samym początku, tak? W momencie planowania poczęcia, w momencie poczęcia. I tutaj też myślę, że powinno wybrzmieć, że każdy z rodziców, który stracił poczęte dziecko, będzie inaczej to przeżywał, bo same poczęcie, sam początek życia jest zupełnie inny. Niewątpliwie zupełnie inaczej stratę dziecka będą przeżywali rodzice, którzy o to dziecko starali się latami. Dla nich ta strata będzie bardzo głęboka. Z kolei rodzice, którzy poczęli dziecko praktycznie natychmiast, kiedy zaczęli się o to dziecko starać, bardzo często mają wyrzuty sumienia, że może za szybko im się udało, za szybko się cieszyli. W związku z tym każdy z nich tą żałobę i tą rozpacz przeżywa zupełnie inaczej i zupełnie innych naszych komentarzy potrzebuje i zupełnie innego towarzyszenia, więc myślę, że to też jest tutaj ważne.
Kiedy umiera osoba, naturalne pytanie, które powstaje w tej sytuacji, to jest pytanie o pogłówek i o jego pośmiertny los. I faktycznie ta kwestia zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu, zmarłych przed narodzeniem, jest jednym z dojmujących zagadnień, które są przedmiotem troski rodziców. I z perspektywy teologicznej, chcąc kontynuować ten wątek, należy powiedzieć, że istnieje szereg hipotez, które próbują rozwiązać tą kontrowersję eschatyczną, jaka jest droga pośmiertna dzieci umierających bez chrztu. Część z tych hipotez, jak świętego Augustyna czy świętego Tomasza, uważa się dzisiaj już za historyczne, ale dwie najbardziej dochodzą do głosu i są uznane przez współczesnych teologów, mianowicie hipoteza votum ecclesiae, czyli votum Kościoła, votum chrzcielnego Kościoła, że te dzieci uzyskują ogląd uszczęśliwiający, czyli oglądają Boga twarzą w twarz dzięki votum chrzcielnemu Kościoła. I druga hipoteza, niewłaściwie wyodrębniana od tej pierwszej, to jest votum rodzicielskie. I bardzo często też w przestrzeni mediów katolickich w związku z beatyfikacją rodziny Ulmów, Józefa i Wiktorii oraz ich dzieci, w tym jednego dziecka martwo urodzonego, podnoszono właśnie to votum parentum, to votum rodzicielskie. I dlatego teraz też szerzej chcieliśmy się odnieść do tego pośmiertnego losu w klimacie listopada i także do kwestii pochówku, bo z tą kwestią pochówku liturgicznego, za tą kwestią kryje się potrzeba szerszego uświadomienia i duszpasterzy, i rodzin o tym, że rodzice nie tylko mają prawa w sytuacji straty prenatalnej, prawa do pogrzebu, prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ale też jest pewna powinność, która spoczywa na całej rodzinie, o ile sytuacja kliniczna na to pozwala. Więc musimy pamiętać o tym, że pogrzeb dziecka zmarłego przed narodzeniem możliwy jest na każdym etapie ciąży. I niezależnie od tego, czy płeć dziecka jest znana, czy też nie, a jeżeli nie, to ustalona genetycznie, ale nawet jeśli to badanie genetyczne nie jest przeprowadzone, to rodzice i tak mają możliwość zorganizowania pochówku swojego dziecka. Co istotne, tutaj jest to ważne zastrzeżenie, że powinność i też to prawo powstaje wtedy, kiedy mamy kogo pochować, kiedy są zwłoki lub szczątki dziecka. Dlatego też należy z wielką łagodnością i ostrożnością podchodzić do tych rodzin, które nie pochowały swoich dzieci, bo sytuacje kliniczne są bardzo zróżnicowane, ale też i świadomość możliwości pochowania dziecka na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat była bardzo różnie się kształtująca. Mamy pewną mentalność społeczną, która nakazywała nam wyciszyć żałobę po stracie prenatalnej i nie organizować pogrzebu. Także i Kościół do tego dojrzewał, ale ten kontekst polski jest bardzo charakterystyczny, dlatego że Sobór Watykański II i pontyfikat papieża Pawła VI przynosi nam liturgię pogrzebu dziecka nieochrzczonego, która nie mogła być legalnie realizowana w warunkach polskich, celebrowana. Przez cały okres PRL-u nawet dzieciom żywonarodzonym, donoszonym do terminu, jeżeli one nie przeżyły pierwszej doby po porodzie, tym dzieciom nie wystawiano karty zgonu. A cóż dopiero mówić o dzieciach, które umierały w formie martwych urodzeń powyżej 22 tygodnia ciąży, czy też tych strat wczesnoprenatalnych poronień poniżej 22 tygodnia. I tak Kościół miał liturgię pogrzebu, ale równocześnie nie było społecznego i prawnego przyzwolenia na organizację tego pogrzebu, a jeśli życzliwa położna wydała rodzicom ciało dziecka, dziecka, szczątki dziecka, to ten pogrzeb musiał liturgicznie odbywać się przy zamkniętych drzwiach kościoła. Stąd też jest, by nie narazić nikogo na konsekwencje prawne, stąd też te pogrzeby po dzień dzisiejszy są objęte pewną kulturą dyskrecji, kulturą milczenia, którą też przezwyciężamy. Ale drodzy Państwo, w kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu, w tej podstawowej, najważniejszej tezie, votum ecclesiae, mówimy tu przede wszystkim o tym, że to po stronie samego Boga musi wystąpić specjalna interwencja Boża, która uwzględni okoliczności życia wewnątrzmacicznego, interwencja na tyle dostateczna, odpowiednia, ażeby to dziecko mogło uzyskać usprawiedliwienie i mogło oglądać Boga twarzą w twarz. I w zakresie tej hipotezy mieszczą się cztery podstawowe zasady teologiczne, które to votum ecclesiae, to votum Kościoła chrzcielne spełnia, a którym nie dorównywały poprzednie rozwiązania teologiczne. Mianowicie mamy tutaj powszechną wolę zbawczą Boga, ona w to votum kościelne jest wpisana. Następnie konieczność, spełnienie tej konieczności uczestnictwa dziecka w misterium paschalnym Chrystusa. Kolejno misterium paschalnym Chrystusa, ale także i jedyność i powszechność zbawczego pośrednictwa Chrystusa, a w Chrystusie jego Kościoła. I czwarta zasada mówiąca o tym, że wyzwolenie od grzechu pierworodnego może się odbyć tylko dzięki łasce odkupieńczej i mocą Ducha Świętego. To są cztery zasady, kiedy słyszy się po raz pierwszy, są dosyć skomplikowane, ale można je zamknąć w dwóch zdaniach. Po pierwsze, zbawienie dzieci nie może nastąpić poza Chrystusem i poza Kościołem. I po drugie, nie ma zbawienia jako takiego, które nie byłoby chrystocentryczne i zarazem właśnie pozaeklezjalne, czyli poza wspólnotą Kościoła. Jest to o tyle ważne, żeby umiejscowić zbawienie dziecka w osobie Chrystusa i w pośrednictwie sakramentalnym Kościoła, że rozpowszechnione są w takich nadpopularnych materiałach różne wizje życia pośmiertnego dziecka zaczerpnięte z duchowości wschodu. I kiedy nie mamy tej wiedzy teologicznej, to my jako katolicy, będący w potrzebie racjonalizacji wyjaśnienia tej sytuacji, sięgamy po te treści, które do nas docierają. Więc ważne jest to, żeby sobie zdać sprawę, że to że indywidualna osoba otrzymuje łaskę usprawiedliwiającą zawsze za pośrednictwem Kościoła, nie bezpośrednio od Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus wyposażył Kościół w pełni środków zbawienia, uczynił Kościół szafarzem tych sakramentów, tej łaski zbawczej i dlatego też Kościół stał się powszechnym sakramentem zbawienia i to zbawienie dokonuje się za pośrednictwem Kościoła. Ale oczywiście to votum ecclesiae będziemy postrzegać w perspektywie misterium, czyli w perspektywie tajemnicy. Możemy teologicznie różnorako to określać, jak to jest możliwe, że takie votum Kościoła następuje, w jakiej przestrzeni, w jakich warunkach. Ono jest bardzo dla nas nieuchwytne, jest właśnie tajemnicą. Ale niemniej jednak podstawowym i kluczowym dla nas jakby zasadą jest przyswojenie sobie tej prawdy, że zbawienie dziecka zawsze dokonuje się w Chrystusie i zawsze dokonuje się mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też jeśli możemy mówić o tym darze uczestnictwa dziecka martwo urodzonego w tym misterium paschalnym Chrystusa. To jest to taka relacja pomiędzy Chrystusem, Zbawicielem, Stworzycielem, Odkupicielem i dzieckiem jako stworzonym, odkupionym i zbawionym, ale tutaj to pośrednictwo dokonuje się właśnie za pośrednictwem Kościoła jako sakramentu podstawowego. Kościoła, który również jest określany przez chrzest i Eucharystię. Dlatego, że zachodzi nierozerwalny związek pomiędzy powszechną wolą zbawczą Boga, która jest podstawą także i tego zmysłu wiary rodziców, że jest rzeczą niemożliwą, żeby to dziecko niewinne mogło być od Boga odtrącone. A więc między powszechną wolą zbawczą Boga, a sakramentalnością Kościoła. I równocześnie ta sakramentalność Kościoła jest pochodną Chrystusa jako prasakramentu. I tak cała argumentacja teologiczna zamyka nam się w tej pełni. I oczywiście, podobnie jak w przypadku sakramentu chrztu, wyrażamy prymat łaski nad obiektywnie niemożliwym do spełnienia warunkiem takich indywidualnych aktów wiary tego niemowlęcia, tak w przypadku votum Kościoła za nienarodzonych ukazuje się ten prymat łaski nad osobistym aktem wiary, do których te dzieci nie są jeszcze w stanie zaktualizować, wyrazić. A w tym prymacie łaski urzeczywiście się znowu pierwszeństwo inicjatywy Boga. Czyli to Bóg podejmuje pierwszą inicjatywę zbawczą, wychodząc niejako naprzeciw tych dzieci, żeby zapewnić im takie warunki zbawienia, by one w tym życiu wewnątrzmacicznym mogły osiągnąć pełnię szczęścia. I dlatego też to wotum Kościoła ma swój bardzo ważny aspekt liturgiczny, który będzie się przekładał na liturgię pogrzebu, będzie także nam uzasadniał sprawowanie mszy świętej pogrzebowej. Ta kwestia liturgiczna, właściwie uporządkowana, doprowadzi nas do pastoralnego nawrócenia eucharystycznego, mianowicie do tego, żeby przywrócić Eucharystię jako ten centralny akt liturgii pogrzebu, jeśli ta liturgia pogrzebu jest sprawowana, bądź też jako właściwe rozwiązanie pastoralno-liturgiczne, kiedy nie ma ciała dziecka i kiedy nie ma możliwości sprawowania liturgii pogrzebowej. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, i katechista jednoznacznie formułuje, że liturgia pogrzebu ma charakter wstawienniczy. Ona ma charakter wstawienniczy, czyli błagania Boga o miłosierdzie dla tego dziecka i o udzielenie mu łaski zbawczej, łaski oglądu uszczęśliwiającego. I sama liturgia pogrzebu, ona już w swoich treściach, formuł liturgicznych, zachęca wspólnotę Kościoła do modlitwy o zbawienie dziecka. I tak gdybyśmy chcieli wyróżnić szczegółowe cele liturgii pogrzebowej, to moglibyśmy je rozłożyć na takich 7 czynników, 7 poszczególnych szczegółowych celów. Pierwsze to jest właśnie to zawierzenie dziecka Bożemu miłosierdziu, czyli jest ta intencja wstawiennicza, modlitwa o zbawienie. A w takim szerszym podejściu społecznym mówi się, że przecież ta modlitwa nie ma sensu, ponieważ to dziecko nie miało winy osobistej. Tak, ale jeszcze jest perspektywa grzechu pierworodnego. I to zawierzenie dziecka Bożemu miłosierdziu jest ugruntowane przez drugi cel tej liturgii, a mianowicie wyrażenie aktu wiary i nadziei, że Bóg na drodze właśnie pozasakramentalnej udzieli dziecku owoców misterium paschalnego Chrystusa. Kolejny cel to jest też wyrażenie aktu wiary, że dziecko będzie uczestniczyć w powołaniu rezurekcyjnym, czyli w powszechnym powołaniu zmarłych do zmartwychwstania. Kolejny cel, już czwarty, to dziękczynienie Bogu za dar życia utraconego dziecka. Tak, a ten aspekt liturgii pogrzebu jest częściej uświadomiony. On o wiele częściej się pojawia niż te poprzednie. Piąty cel to głoszenie statusu osobowego dziecka jako osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Szóste, okazanie pietyzmu zwłokom i szczątkom dziecka, bo wiadomo, że liturgia pogrzebu kończy się inhuminacją zwłok, czyli złożeniem zwłok do grobu, bądź też szczątków do urny, do kolumbarium. I siódmy, modlitewne towarzyszenie pogrążonej w żałobie rodzinie. Czyli nakreśliliśmy te 7 celów liturgii pogrzebowej, gdzie zasadnicze znaczenie jest ta modlitwa błagalna, wstawienicza, udzielenie owoców misterium paschalnego Chrystusa, zawierzenie dziecka Bożemu miłosierdziu, a w potocznym doświadczeniu najczęściej przyjmuje się, i to błędnie, albo tylko tą intencję dziękczynną za dar życia dziecka, albo jedynie pocieszenie rodziców w tym doświadczeniu żałoby. Tymczasem te 7 kategorii, które wymieniłem, integralnie, razem potraktowane, ukazują nam całą prawdę aktu liturgicznego. I razem jako 7 są w stanie sprawić, że liturgia pogrzebu odpowiada na te najgłębsze pytania rodziców o pośmiertny los dziecka, które są zadawane w procesie żałoby. Nie można bagatelizować liturgii pogrzebu, chociażby z tej racji, że już Międzynarodowa Komisja Teologiczna wskazała właśnie liturgię pogrzebu jako rację nadziei zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu. My nie mamy obecnie orzeczenia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jednoznacznie określającego, jaki jest los tych dzieci. My możemy wskazać na tym etapie rozwoju nauczania Kościoła rację tej nadziei. I właśnie liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego wprowadzona przez papieża Pawła VI jest tą racją, którą określamy jako spes oras, czyli modlącą się nadzieją. I równocześnie, drodzy Państwo, dochodzimy do kwestii właśnie Eucharystii. Dlaczego ta Eucharystia jest sprawowana? Eucharystia jest sprawowana przede wszystkim dlatego, że ona pierwszorzędnie przedstawia, oznacza i wyraża to poprawne rozumiane wotum Kościoła. To jest zasadniczy cel liturgii eucharystycznej sprawowanej w trakcie pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Wyrażenie, przedstawienie, oznaczenie wotum Kościoła za nieochrzczone dziecko. I równocześnie ta Eucharystia zawsze jest ofiarą dziękczynienia i uwielbienia. Ale jest to racja najważniejsza, priorytetowa, i ona powinna być naprawdę szerzej uświadomiona. Natomiast dlaczego to wotum Kościoła ma być wyrażone na sposób eucharystyczny? Ponieważ zachodzi bardzo ścisły związek Kościoła z Eucharystią. On jest organiczny. Można powiedzieć, że absolutnie zasadniczy. Kościół najdoskonalej wyraża swoje wotum przez to, co określa jego strukturę sakramentalną. Najdoskonalej wyraża swoje wotum chrzcielne dla tego dziecka przez to, czym wyrażał siebie samego od początku i czym samego siebie potwierdzał, czyli właśnie przez Eucharystię. I można powiedzieć, w ślad za nauczaniem encykliki Jana Pawła II o Eucharystii, że Eucharystia jest syntezą wszystkich misteriów dzięki którym i przez które urzeczywistnia się to pośrednictwo zbawcze Chrystusa w Kościele. I tak, dlatego też mamy oczywiście świadomość tego, że Eucharystia jest takim sakramentem paschalnym, mającym prymat pośród innych sakramentów, że inne sakramenty są ukierunkowane na Eucharystię. Niezaprzeczalnie cała liturgia pogrzebu wyraża to wotum Kościoła, ale ze względu na ten wyjątkowy, misteryjny związek Eucharystii z Kościołem, to właśnie Eucharystia powinna być szczytem liturgii pogrzebowej. Ale tak, drodzy Państwo, mamy sytuacje, w których możemy pochować nienarodzone dziecko. Kiedy szczątki lub zwłoki dziecka zostały zabezpieczone w procesie poronnym, jeżeli okazało się to możliwe. Natomiast co w sytuacji, w której nie ma szczątków lub zwłok dziecka, bo proces kliniczny potoczył się nie po myśli i nie można było tych szczątków zabezpieczyć. Także mamy przecież całą grupę rodziców, którzy nie mieli świadomości przed laty, jeszcze przed rokiem 2006, kiedy to prawodawstwo w Polsce nie dawało możliwości organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na każdym etapie ciąży, a więc także właśnie w tym okresie wczesnoprenatalnych strat. To są rodzice, którzy nie pochowali dzieci, nie mieli aktu liturgicznego, liturgii pogrzebowej, a chcą pożegnać liturgicznie dziecko. I niestety tutaj przy tej nie do końca uświadomionych regulacji teologicznych i pastoralnych, jakie są w Kościele, grupy pastoralne poszukiwały różnych rozwiązań, a w absolutnie dobrej intencji, które okazywały się błędne, które miały znamiona nawet i okultyzmu, magii. Mianowicie pośród przeróżnych tych praktyk okultystyczno-magicznych rozwinęły się praktyki chrztów dzieci martwo urodzonych, pozorowania chrztu z wody, czy też chrztu pragnienia. Do dzisiaj w niektórych środowiskach są sprawowane msze z udzieleniem chrztu pragnienia dziecka. To są formuły nieprawdziwe. Raz, że niewłaściwie rozumiane jest tutaj wotum chrzcielne jako coś symboliczno-terapeutycznego dla rodziców. Tymczasem wotum ma skutki zbawcze, ma charakter zbawczy, ono przynosi zbawcze konsekwencje dla dziecka. To jest raz. Dwa, mamy tutaj ogromną dowolność, gdzie dowolnie wybierano poszczególne elementy liturgii sakramentu chrztu i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ liturgia sakramentu stanowi komponent tradycji. A zgodnie z regułą, starą regułą Kościoła, że prawo wiary jest prawem modlitwy i też prawo modlitwy prawem wiary, my wykrzywiamy doktrynę i przyswajamy sobie niewłaściwe prawdy teologiczne. Więc generalnie rzecz biorąc, zwłaszcza w przypadku chrztu dziecka martwo urodzonego, chrztu z wody, tutaj mieliśmy już do czynienia z pewną formą magii okultyzmu, dlatego że osoba, która sprawowała taki obrzęd, czyniła ze swojego ciała, w różnych wersjach tego rytuału, pseudorytuału, czyniła ze swojego ciała pewne medium. Na sobie samym sprawowała ten akt, ten znak liturgiczny, by dopełnić, by jego skutki były możliwe dla dziecka. Oczywiście szerzej tego tutaj nie ma sensu omawiać, staram się, żeby tych praktyk nie promować, ale jak powinno wyglądać prawidłowe pożegnanie dziecka, kiedy ciała dziecka nie ma? Przede wszystkim Kościół pozostawił nam w tym dziedzictwie pontyfikatu papieża Pawła VI mszę pogrzebową, mszę sprawowaną na okoliczność pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Jeśli nie ma ciała dziecka, w trakcie takiej mszy świętej, żałobnej, pogrzebowej nie sprawujemy obrzędu ostatniego pożegnania. Nie sprawujemy trzeciej stacji złożenia ciała dziecka do grobu. Mało tego, nie sprawujemy tej mszy świętej także wobec pustej trumny czy artefaktów ciążowych związanych ze stratą wczesną prenatalną. Nie sprawujemy także wobec zachowanych szczątek, resztek po poronieniu, co do których wiemy na 100%, że tam nie ma tkanek płodowych. Czyli innymi słowy, błony płodowe, kosmówka, łożysko nie podlega pochówkowi liturgicznemu. Tak jak po żywym narodzeniu dziecka donoszonym do terminu, nie celebrujemy równocześnie aktu sakramentu chrztu świętego i liturgii pogrzebowej łożyska. Tak samo tutaj te błony płodowe przechwycone na wczesnych etapach rozwoju prenatalnego nie podlegają pochówkowi. To są odpady medyczne. Oczywiście, jeśli to jest bardzo wczesna ciąża i nie możemy na oddziale położniczym stwierdzić, nie możemy rozróżnić tkanek, które stanowią błony płodowe i tkanek, które stanowią ciało dziecka, to wówczas rozstrzygamy na korzyść dziecka. Mianowicie przyjmujemy, że w tym materiale poronnym znajdują się szczątki dziecka i dlatego rozstrzygając wedle zasady in dubio pro reo, celebrujemy liturgię pogrzebu. Oczywiście można to rozstrzygać także na drodze badań genetycznych, ale z różnych przyczyn nie zawsze one są możliwe do wykonania, a równocześnie krzywdzącym jest także dla rodziców niepotrzebnie przeciąganie procesu w czasie procesu rozeznania. Także kiedy ciała dziecka nie ma, nie ustawiamy pustej trumny, pustej urny, nie sprawujemy tej mszy świętej pogrzebowej, ani liturgii pogrzebowej nad testem ciążowym, zdjęciem ultrasonograficznym. To są pamiątki, które pozostały na okres żałoby, nadające materialny ślad tej stracie. Ale możemy sobie zadać pytanie, dlaczego nie możemy sprowadzić liturgii pogrzebu? Dlatego, że Kościół uczy nas wiary w zmartwychwstanie, to znaczy to jest taki kierunek rozwiązań teologicznych, że my wierzymy, że człowiek zmartwychwstanie w swojej tożsamości cielesnej. Dlatego my nie możemy czynić znaków liturgicznych, które wyrażają zmartwychwstanie ciała ludzkiego, tożsamości cielesnej człowieka i proklamować orędzia paschalnego nad przedmiotami materialnymi, które nie stanowiły w sposób integralny struktury materialno-cielesnej ludzkiej bytowości. Dlatego, że w tym momencie przekłamujemy znak liturgiczny. Możemy powiedzieć, że to oto ciało będzie zmartwychwstałym ciałem, tak, wzbudzonym do życia, wskazując na test ciążowy. Tutaj jest to niejednokrotnie bardzo trudno wytłumaczyć rodzicom. Potrzeba ogromnej wrażliwości pastoralnej, ażeby powstrzymać się od znaku liturgicznego, co równocześnie nie zamyka drogi w procesie terapeutycznym, w takim towarzyszeniu małżonkom w rodzinie, żeby pożegnać to dziecko poza aktem mszy świętej pogrzebowej, bez obecności ciała, czyli bez ostatniego pożegnania, bez tych obrzędów pogrzebowych, swoimi indywidualnymi rytuałami rodzinnymi, zwłaszcza z małymi dziećmi, które mamy w rodzinie, dla których msza święta pogrzebowa jest czymś trudno zrozumialnym. Więc na poziomie rodziny my możemy różne symboliczne rytuały oczywiście sprawować, ale nie możemy nadawać znaków liturgicznych, nie możemy je celebrować jako formę aktu liturgicznego Kościoła. Więc, drodzy Państwo, mniej więcej tak pokrótce te kwestie szczegółowe będą wychodzić, będziemy jeszcze je zgłębiać. Chociażby odniosę się jeszcze tylko w dwóch zdaniach do tego wotum rodzicielskiego, które wybrzmiało wielokrotnie przy beatyfikacji rodziny Ulmów. Błędem jest przeciwstawianie sobie wotum Kościoła i wotum rodziców. To jest absolutny błąd. Dlatego, że wotum rodziców stanowi uszczegółowienie, konkretyzację wotum Kościoła. Czyli to wotum rodzicielskie, ono zostaje dookreślone, udoskonalone, źródłowo wypływa i uzyskuje swoją zbawczą sprawczość właśnie z wotum Kościoła. Więc dokładnie, jeśli małżonkowie jeszcze mają zawarty sakrament małżeństwa, rodzina staje się wówczas kościołem domowym. Więc dziecko poczęte w sakramencie małżeństwa tworzy jako pierwsze w związku z rodzicami, tworzy rodzinę naturalną, która zostaje podniesiona do godności kościoła domowego. I wówczas to wotum rodzicielskie staje się nie tylko tą indywidualną postawą rodziców, ale staje się postawą całego kościoła domowego. I tak możemy umieścić taką pewną hierarchię. Wotum rodziców staje się, umieszczamy w obszarze, niejako chcąc tak obrazowo pokazać, w wotum rodziny, w wotum kościoła rodziny, a wotum kościoła rodziny w wotum kościoła powszechnego. I dlatego też mamy ścisłą jedność. Taką na poziomie rodziny najbardziej szczegółową konkretyzacją tego wotum kościoła chrzcielnego jest właśnie wotum rodzicielski. Jedno z drugim jest ze sobą powiązane. Może pokrótce, niech to wprowadzenie na razie wystarczy, a w szczegółach będziemy odnosić się do pytań uczestników i poszczególne kwestie też będą wychodzić.
Czy to by było tyle tytułem wprowadzenia, czy jeszcze...
Znaczy ja, jeżeli mogę tylko zabrać głos, to wybrzmiało tutaj strata dziecka w momencie, kiedy nie mamy ciała. Myślę, że to dla rodziców jest najbardziej traumatyczna sytuacja, zwłaszcza jeżeli chodzi o te wczesne poronienia do 12 tygodnia, kiedy bardzo często, no tak brutalnie powiem, to poronienie ma miejsce w toalecie. Kobieta dostaje bardzo silnego krwotoku, no i traci dziecko w tym miejscu. Bardzo często one potem mają wyrzuty sumienia, że dziecko odeszło w sposób niegodny i właśnie poszukują sposobu pożegnania tego, zmarłego dziecka i tutaj właśnie sięgają po pogrzeb, właśnie pamiątek gdzieś USG albo tym podobnych rzeczy, tak? Także ja może się tutaj tak to odbywać, tak? Ale też trzeba zrozumieć ten ból i cierpienie, tą rozpacz i właśnie to, że ci rodzice mają takie poczucie nie jestem dobrym rodzicem, skoro no, nie zadbałem o to godne odejście mojego dziecka.
Tak, ja jeszcze dodam, że nastąpiła pewna zmiana podejścia społecznego, dlatego że to starsze, takie biologistyczne podejście było silnie skoncentrowane na kobiecie. Mężczyzna nie występował w roli ojca. Był takim ośrodkiem terapeutycznego wsparcia dla kobiety. Strata natomiast była sprowadzona wyłącznie do wymiaru biologicznego, patologii ciąży. I nie można było w takich uwarunkowaniach ukazywać straty wczesnoprenatalnej jako doświadczenia ojcowskiego, doświadczenia macierzyńskiego w całej pełni tego słowa znaczenia, jako doświadczenia rodzinnego. Rodzina poszerzona, teściowie z jednej i z drugiej strony usuwali ślady obecności dziecka, nie pozwalali kobiecie na żałobę, sami również nie identyfikowali się z stanem osierocenia, więc dla nich tożsamość dziecka osieroconego po stracie dziecka we wczesnej ciąży była czymś absolutnie obcym, albo także i przeżywanym, ale bardzo głęboko. I niestety ten paradygmat taki biologistyczny był najbardziej krzywdzący dla kobiety. Dlatego, że ta kobieta nie mogła wystąpić w roli matki, ponieważ straciła tylko płód. Dziecko nie mogło uzyskać swojego statusu osobowego, a więc zająć właściwego miejsca w rodzinie, które nam definiowało całą rzeczywistość straty, że mamy do czynienia ze śmiercią dziecka, ze śmiercią osobową, że dziecko, które się poczęło i które zmarło na początkowych etapach ciąży, uczyniło rodziców rodzicami będącymi w żałobie, więc pojawiała się kwestia żałoby ojcowskiej, bardzo zróżnicowanej od żałoby matczynej, że mieliśmy również osierocone rodzeństwo. Tymczasem obecnie promujemy ten paradygmat personalistyczny, który można określić w takim sformułowaniu koncentrację na dziecku wespół z rodzicami. Mamy co najmniej trzech bohaterów niepowodzenia położniczego, równorzędnych bohaterów. Rodzice, matka, ojciec i to dziecko, które odeszło. I dzięki temu mamy właściwie zdefiniowaną sytuację straty. Mamy śmierć dziecka, mamy stan osierocenia, jest proces żałoby, jest kwestia pożegnania tego dziecka. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeśli poronienie nie będzie wydarzeniem rodzinnym, nie będzie przepracowanym na sposób ojcowski przez ojców, na sposób macierzyński przez matki, to wówczas ta żałoba w przypadku matek będzie miała, ale także i ojców, charakter patologiczny, kliniczny. To będzie żałoba albo zatrzymana, albo żałoba przedłużająca się w czasie, wieloletnia, ukryta. Natomiast istnieje bardzo jasna zależność. Im bardziej mężczyzna wchodzi w sytuację straty prenatalnej w rolę ojca, identyfikuje się jako ojciec, który doświadczył śmierci dziecka, uzewnętrznia swoje emocje i uczucia. Mamy tą ekspresję emocjonalną. Oczywiście w pełnej autentyczności tych uczuć, które ojciec w sobie nosi. To też nie chodzi o to, żeby ojciec pozorował nadmiernie swoje emocje, jeśli ich nie odczuwa, bo też różny jest stopień przywiązania prenatalnego ojca do dziecka. Ale im bardziej ojciec otwiera się w swoich emocjach i uczuciach na tą rzeczywistość straty dziecka, tym szybciej postępuje proces zdrowienia kobiety. Poprawnie przeżyty proces zdrowienia po poronieniu daje nam gwarancję uratowania młodego małżeństwa. Jeśli to poronienie nie jest przeżyte na sposób małżeński, na sposób rodzinny, mamy ogromny, wysoki odsetek rodzin, młodych małżeństw, które no, sięgające w niektórych badaniach nawet 47%, które po stracie pierwszego dziecka poczętego się rozpada. Więc kiedy patrzymy na wsparcie i towarzyszenie rodzicom po poronieniu, to patrzymy nie tylko z perspektywy pietystycznej, żeby uszanować godność dziecka, dopełnić jego pochówku, żeby pomóc przepracować kobiecie to doświadczenie, ale my walczymy o związek tych dwojga młodych ludzi. Mało tego, my również będziemy decydowali o tym, przeżywając tak, a nie inaczej tą stratę, jaki będzie przebieg kolejnych ciąż, stopień przywiązania rodziców do kolejno poczętych dzieci w okresie ciąży i po ich narodzeniu. Te straty prenatalne, wczesnoprenatalne, marginalizowane, banalizowane przez lata mają długofalowe i międzypokoleniowe konsekwencje. I może być również tak, że kobieta, która po stracie pierwszego dziecka urodzi czworo żywonarodzonych i będzie doświadczać, niestety, ale będzie doświadczać depresji klinicznej, depresji czy nawet pewnych psychospołogowych czy prób samobójczych. Więc to jest kwestia zdrowia rodziny w takim aspekcie psychologicznym, szeroko rozumianej, małżonków, dzieci, które będą poczęte bezpośrednio po stracie wczesnoprenatalnej i także później zrodzonych dzieci. Dlatego, że dzieci, które rodzą się po poronieniach, jeśli są tymi następnymi, mają również swoje konsekwencje. Noszą pewne ryzyko, pewne konsekwencje psychologicznych, braku tej więzi prenatalnej, zamrożenia tej więzi prenatalnej. I zakończę jeszcze na tym, że to towarzyszenie powinno być odpowiedzialne. To znaczy nie można rodziców wtłaczać, zachęcać, bo tak często robi środowisko, by jak najszybciej podjęli działania prokreacyjne, starania prokreacyjne o poczęcie nowego dziecka. Musi dojść do tej homeostazy fizjologicznej w ustroju kobiety i musi dojść do procesu zdrowienia, zamknięcia tego procesu zdrowienia we wszystkich sferach osobowych i duchowej, i psychicznej, i społecznej ojca i matki. W przeciwnym wypadku rodzice zbyt wcześnie wejdą w nową ciążę. Będziemy mieli oczywiście tutaj cały szereg komplikacji, które spowodują, psychologicznych, spowodują zamrożenie czy opóźnienie nawiązania więzi z tym nowopoczętym dzieckiem, bo będziemy mieli tak naprawdę dwa wykluczające się procesy. Niezamkniętej żałoby i inicjacji rozwoju nowego przywiązania prenatalnego do nowopoczętego dziecka. Więc to towarzyszenie, jeśli chcieć podpowiedzieć osobom, które mają w swoim środowisku rodziców z doświadczeniem śmierci wczesnoprenatalnej, ja bardzo często mówię w ten sposób. Patrząc na tych rodziców, zachowuj się tak, gdybyś miał przed sobą rodziców, którzy utracili dziecko 7, 8, 10-letnie. Trzeba zastosować te same schematy zachowań, wsparcia instrumentalnego, emocjonalnego, także duchowego, i te same sposoby odniesień, taką samą kwestię komunikacji językowej. Nie twórzmy nowej formuły komunikacji językowej z rodzicami po stracie prenatalnej. Dlatego, że my nieustannie będziemy próbowali obniżyć jakość tego doświadczenia w stosunku do śmierci dziecka po narodzeniu. My powinniśmy dorównać naszą postawę do takiej, w przypadku strat prenatalnych, do takich postaw, jakie przyjmujemy w odniesieniu do rodziców osieroconych przez dzieci po narodzeniu.
Dziękuję bardzo. To tyle tytułem wprowadzenia. Może trochę mało było o towarzyszeniu rodzinom po poronieniu dziecka, ale myślę, że to w pytaniach wybrzmi. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków.
Tak to wszystko miało być, nim pragnąc życia zapomniałam żyć. W godzinę głuchą i nie na rękę drzwi zatrzaskują. Darze maleńki, doliny zbiegnę, szczyty gór zdobędę, spóźnioną miłość w miłości odnajdę. Śmiech pochwycę na strunach pokuty, tęczą zdmuchnięta z mych rąk. Nie wyśpiewa na Ojcze nasz, któryś życie dał z wiru śmiertelnych, wydobądź fal. Nie zagub Stwórco syna swej łaski, nawet gdy matka gubi go własna. Doliny zbiegnę, szczyty gór zdobędę, spóźnioną miłość w miłości odnajdę. Śmiech Twój pochwycę na strunach pokuty, tęczą zdmuchnięta z mych rąk. Śpiewa nam.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj nasi goście to ksiądz doktor habilitowany Andrzej Pryła, misjonarz Świętej Rodziny, pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka, doktor nauk humanistycznych i pan Piotr Guzdek, doktor nauk o rodzinie. Temat odeszły, aby żyć wiecznie, towarzyszenie rodzinom po poronieniu dziecka. Ksiądz Andrzej Pryba.
Bardzo się cieszę, że udało się pewne rzeczy i prawdy powiedzieć dotyczące właśnie tego, o czym mówimy i dobrze, że to wszystko by brzmiało. Tak myślę sobie, warto też jeszcze dotknąć teologii pocieszenia, że pan doktor Guzdek o tym wspominał, o tym, co dzieje się, co dokonuje się w danych momentach. I dotykamy też i tego misterium związanego z liturgią pogrzebową. Myślę, że sobie tutaj także poprzez tę liturgię pogrzebową, głoszenie słowa, towarzyszenie, Kościół tu pragnie pomóc osobom w żałobie. W ten sposób realizuje to powiązanie wyrażające się w uczynku miłosierdzia, łatwiących pocieszyć. I tutaj oczywiście Kościół zwracał wiele znał żałobnych praktyk, które z punktu widzenia pastoralnego mają pomóc głębiej przeżyć tajemnicę ludzkiego przemijania i śmierci. Możemy zaliczyć wyjaśnienie śmierci w świetle misterium paschalnego, czytanie Słowa Bożego, psalmy, modlitwy, korzystanie z symboli religijnych, pascha, upokropienie wodą święconą, okazanie, kolor szat. I celem tych rytuałów chrześcijańskich nie jest tylko oddawanie czci ciała, ale celebrowanie pamięci zmarłego, poświęcenie wartości życia, umieszczenie śmierci też w horyzoncie nadziei chrześcijańskiej. Myślę, że tutaj też to warto o tym dopowiedzieć. Dotykamy tutaj, myślę, że niezwykle ważnych spraw, trudnych. Jak wspominałem o tym, kiedy dwoje ludzi naprawdę przeżywa tę wzajemną miłość, miłość wzajemnego oddania i przyjmowania i kiedy pojawia się dziecko i kiedy to dziecko, które się pojawiło, poczęło i nagle umiera, jest niezwykle trudnym doświadczeniem. I teraz pożegnanie tego, doświadczenie tego, dotykamy też i pewnego kryzysu. Tutaj pani doktor Emilia Lichtenberg-Kokoszka mogłaby dużo nam powiedzieć, dlatego ja liczę na to, że pani doktor nam dużo jeszcze dopowie w tej sprawie, bo to są trudne momenty, trudne chwile, bo wiadomo, kiedy jest to ogromne pragnienie dziecka i ta miłość, otwartość na nie. Teraz, kiedy ono się pojawiło, a nagle okazuje się, że jednak nie urodziło się żywe, tylko zmarłe, jest to niezwykle trudne. Mamy do czynienia też z doświadczeniem pewnego ogromnego kryzysu. Myślę, że ta audycja w dalszej części nam na to bardzo mocno i bardzo konkretnie pokaże i myślę, że też te telefony, które za chwilę się tu pojawią, nawiążą również do tej pracy. Dziękuję.
Dziękuję księdzu. Pani Emilia Lichtenberg-Kokoszka.
Ja właśnie chciałam, jak gdyby wywołana do odpowiedzi, faktycznie powiedzieć, że nie radzimy sobie zupełnie ze stratą poczętego dziecka i to z dwóch perspektyw. Nie radzą sobie z tym rodzice, ani nie radzą sobie osoby, które gdzieś towarzyszą. Myślę, że takim najbardziej widocznym dowodem jest to, że do dzisiaj pokutuje pogląd, że o tym, że zostaliśmy rodzicami, nie powinno się nikogo informować, zanim minie trzeci miesiąc ciąży, bo zawsze to dziecko może odejść, zawsze może nastąpić poronienie i bardzo często potem pojawia się pytanie, tak, co ja mam w tej sytuacji zrobić? Chciałabym, żeby ktoś towarzyszył tej mojej stracie, ale nikt nie wiedział, że byłam w ciąży. Nikt nie wiedział, że zostaliśmy rodzicami, więc ja wszystkich zachęcam do tego, że w momencie, kiedy faktycznie stwierdzają, że zostali rodzicami, że doszło do poczęcia dziecka, żeby wszystkich informować, jeżeli tylko chcemy, żeby w sytuacji straty ktoś nam pomógł, zwłaszcza, że te straty nie są sytuacją rzadką. Statystyki wciąż mówią, że na troje żywych dzieci jedno odchodzi, więc co czwarte dziecko przynajmniej, albo co trzecie dziecko umiera w okresie prenatalnym, więc jest to sytuacja powszechna i gdybyśmy dostrzegli tą powszechność sytuacji, to też nauczylibyśmy się towarzyszenia i właściwej reakcji na sytuację właśnie straty poczętego dziecka. Natomiast dzisiaj jest to wciąż temat tabu i kiedy dowiadujemy się o tym, że bliscy nasi czy znajomi nasi stracili dziecko, to nie bardzo wiemy, mamy, co mamy w tej sytuacji zrobić. I ja się zawsze żartobliwie tutaj, może no nie jest temat żartobliwy, ale żartobliwie mówię, że to jest bardzo dobra reakcja, bo tak naprawdę rodzice po stracie potrzebują jednego, żeby ktoś ich z wyrozumiałością wysłuchał. To oznacza, że ty masz być obok i masz milczeć. Nie masz tego komentować, nie masz tutaj niczego dopowiadać, tylko po prostu masz być obok i słuchać. I tutaj też pojawiały się stwierdzenia, że mamy ojca w żałobie, czy rodzeństwo w żałobie. Faktycznie do niedawna było tak, że ten mężczyzna ma być osobą twardą, stabilną, towarzyszącą tylko kobiecie, żeby to kobieta mogła sobie poradzić ze stratą dziecka. Tymczasem mężczyźni również przeżywają tą stratę dziecka w bardzo mocny sposób i też potrzebują czasami się wypłakać, wykrzyczeć, zapytać Panie Boże, dlaczego dałeś i zabrałeś, więc myślę, że te pytania do Pana Boga tu się też pojawiają. Natomiast jeżeli chodzi o rodzeństwo, to proszę też zwrócić uwagę na to, że rodzeństwo bardzo często jest egoistyczne. Nie chce mieć brata czy siostry, bo ma poczucie, że straci swoją pozycję w rodzinie. W związku z tym w momencie, kiedy dochodzi do straty, to dziecko ma ogromne wyrzuty sumienia, że to dziecko, brat, siostra umarło, odeszło, dlatego że ja go nie chciałem. I jeżeli my jako dorośli, jako rodzice, jako osoby z rodziny nie pokażemy temu dziecku, że po prostu w życiu tak się zdarza, że brat, siostra może odejść, to potem latami takie poczucie winy ten człowiek młody może utrzymywać i może wejść w dorosłość z takim poczuciem winy i mieć ogromne problemy z samodzielnym staniem się ojcem czy mamą. W związku z tym tu też wybrzmiał, że jest to przekaz międzypokoleniowy, więc faktycznie ma to bardzo duże znaczenie.
Piotr Guzdek.
Pojawiły się te pytania do Boga, czy też forma pretensji, dlaczego tak się stało. Kiedy śledzimy karty Pisma Świętego, mamy taką scenę już po zmartwychwstaniu, która pokazuje nam taki bardzo dobry, ale przede wszystkim biblijny model towarzyszenia i głównym terapeutą tego modelu, całej tej sceny biblijnej jest sam Pan Jezus. A mianowicie chodzi o uczniów z Emaus, którzy w poranek zmartwychwstania uciekają z Jerozolimy. Nie tyle obciążeni doświadczeniem śmierci, co przede wszystkim przerażeni wiadomością o zmartwychwstaniu. Natomiast kiedy przyglądniemy się dokładnie tej rozmowie, tej perykopii ewangelicznej, zauważymy, że Chrystus przystępuje do osób będących w żałobie, w bardzo głębokiej żałobie, nie rozpoznających Jego samego, a przecież pośród nich jest Kleofas, który był związany więziami pokrewieństwa z Chrystusem. Żona Kleofasa była pod krzyżem, więc to nie byli uczniowie drugiego, czwartego lub piątego rzędu. To były osoby, które jeszcze kilkanaście godzin temu bezpośrednio widziały Chrystusa, dzisiaj Go rozpoznać nie potrafią. Więc to też pokazuje taki ogromny potencjał afektywny, emocji, uczuć, które te osoby doświadczają, uchodząc z Emaus i poszukując bezpiecznej przystani, bezpiecznego miejsca przepracowania tej straty. I co ciekawe, tą bezpieczną przestrzenią przepracowania miejsca okazuje się Eucharystia. Ale jeszcze zanim do tej Eucharystii dojdzie, Chrystus prowokuje ich pytanie, ale co się stało, dlaczego się stało, wyjaśnijcie mi to. I podobnie jest również z rodzicami po stracie. Głęboko wierzący rodzice niejednokrotnie boją się wyrażać swój żal, sprzeciw, całe wnętrze, które aż krzyczy, także i w sprzeciwie do Boga, dlaczego, zwłaszcza jest to kolejna strata przy poronieniach nawracających. Tymczasem podstawową zasadą towarzyszenia, także i pastoralnego rodzicom w tej sytuacji, jest uświadomienie im, że oni mają prawo do tej skargi. Mają prawo do okazania całego swojego wnętrza przed Bogiem i żadna skarga, żadna pretensja nie ma charakteru winy moralnej, ale i niczego nie umniejsza z ich szlachetnej postawy moralnej. Wprost przeciwnie, ona jest niezbędna i konieczna. Dlaczego? Dlatego, że przecież my mamy trudne emocje w takich sytuacjach zawodu kogoś, kto nie dotrzymał obietnicy i planu, że ta ciąża będzie pomyślnie przebiegać. Niejednokrotnie to są ciąże wymodlone na nowennach pompejańskich, tak, i kończą się poronieniem. No więc dlaczego tak się stało? To pytanie się pojawia i rodzice mają prawo to zadać. Z ogromną skargą nie bać się tego kryzysu wiary. Nie bać się tego kryzysu wiary. Dlatego, że my te trudne emocje wyrażamy tylko i wyłącznie wobec tych, na których nam zależy. Którzy nie są nam emocjonalnie obojętni. Jeśli Bóg w tej relacji małżonków, o których mówił ksiądz profesor, że to są małżonkowie, jest pomiędzy nimi Bóg, byłby dla nich kimś nieznaczącym, ten kryzys wiary nie nastąpi. A jeśli on jest dotkliwy, to znaczy, że tego Pana Boga bardzo poważnie traktowaliśmy. I dlatego to szczere oczyszczenie tej relacji z powiedzeniem temu Bogu do końca i z przeżyciem tej relacji wiary autentycznie, z całym tym cierpieniem, bagażem cierpień, jest tutaj konieczne i niezbędne. I zresztą Chrystus sam się tego domaga, bo prowokuje te osoby, które uchodzą z Jerozolimy. Ale cóż się takiego stało? Opowiedzcie to w szczegółach. I teraz oczywiście widzimy, że to spotkanie kończy się w Emaus na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii. Ale Chrystus nie znika im z oczu. On w tej Eucharystii zostaje. Kiedy doświadczamy takich trudnych sytuacji związanych ze śmiercią bliskiej osoby, warto, abyśmy, jeśli jesteśmy zwłaszcza także małżonkami sakramentalnymi, powrócili do tego, od czego zaczęło się nasze małżeństwo, które było celebrowane w trakcie sprawowania mszy świętej, do Eucharystii jako źródło życia małżonków. Ona może być przeżywana z ogromnym trudem. Te treści, pocieszenia, które będą kierowane do rodziców także w czasie homilii pogrzebowej, będą odbijały się jak od pancerza. Rodzice nie będą w stanie niejednokrotnie znieść tez o tym, że to była wola Boża. Nawet nie używajmy takich stwierdzeń. Ojcostwie Bożym. Musimy to zrozumieć, że pewnych treści ci rodzice nie przyswoją na pierwszych, początkowych etapach żałoby. Natomiast jeśli będą się trzymać Eucharystii, po jakimś czasie zorientują się, jaki proces wewnętrzny w nich postąpił, że ta łaska ich trzymała. Nie pozbawiajmy się w doświadczeniu straty prenatalnej, jeśli jesteśmy osobami wierzącymi, tego, co jest jedyną siłą. Dlatego, że Chrystus eucharystyczny, który do nas w Eucharystii wstępuje do naszego serca, on sam jeden tylko wie, i potrafi zdefiniować tego, czego my sami także i terapeutom wypowiedzieć nie możemy. Także Eucharystia jest tym bezpiecznym miejscem przeżywania żałoby.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Marcin, Boże.
Południa Polski. Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Gdzie szukać pomocy właśnie po takiej stracie dziecka? Bo moja sytuacja wygląda tak, że 5 lat temu straciliśmy dziecko, teraz mamy drugie, udało się. Dzięki Bogu. Ale też były różne perturbacje podczas tej ciąży. No i oboje się teraz z żoną boimy. Jak sobie pomóc w podjęciu tej decyzji na kolejne dziecko? Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Jeśli dobrze zrozumiałem słuchacza, chodzi już o proces podjęcia decyzji i przygotowania się do nowej ciąży. Do nowej ciąży. Powiem szczerze, że w Krakowie funkcjonują grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka, które są również ukierunkowane na pomoc rodzicom już przygotowujących się do nowego poczęcia. Ja sam próbowałem taką grupę wsparcia w ramach Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zrekrutować. To było bardzo trudne. Pomimo rocznych starań ta grupa się nie zebrała. Być może to też wynika z pewnych przemian politycznych, które miały miejsce w roku 2020 i uwewnętrznienia tych wszystkich spraw prenatalnych. Niemniej jednak, jeśli Państwo nie będziecie w stanie odnaleźć takiej grupy wsparcia na południu, także wiem, że w Tarnowie Fundacja SPES prowadzi grupę wsparcia, to warto pomyśleć o takim procesie terapeutycznym w terapii małżeńskiej. Nie bać się terapii. Terapia nie polega tylko i wyłącznie na tym i nie jest ukierunkowana tylko na to, żeby wyrównywać jakieś nasze deficyty rozwojowe. Terapia właśnie w sytuacji kryzysu, w sytuacji pokonania lęków, które Państwo w sobie mają, i będzie bardzo potrzebna, żeby ten terapeuta, o tyle, o ile to jest możliwe na płaszczyźnie natury, czyli właśnie tych procesów psychologicznych, towarzyszył Państwu przez okres ciąży. Tej rozwoju nowo poczętego dziecka, przygotowania się do tego poczęcia. Przede wszystkim terapeuta Państwu powie, czy Państwo jesteście już na etapie zamknięcia procesu zdrowienia, czy Państwo jesteście gotowi na to, żeby wejść w nowy proces prokreacyjny, w nową ciążę. I żeby pomógł Państwu towarzyszyć, zwłaszcza przez te tygodnie, które zbliżają się do terminu utraty poprzedniego dziecka. Więc i bardzo ważne jest również jedno, ażebyście Państwo nie podejmowali indywidualnych terapii, tylko terapii małżeńskiej. najlepiej też jeszcze może nawet w ujęciu systemowym, bo Państwo sami dla siebie będziecie terapeutami, kiedy skończy się taka sesja, która będzie dwa razy w miesiącu, czy raz w miesiącu, Państwo będziecie mieli narzędzia opanowania tego lęku, konkretne umiejętności, w jaki sposób sublimować te lęki, zmniejszać te lęki i różne inne konsekwencje psychologiczne, które u Państwa w Państwa związku wyjdą. Przede wszystkim Państwo też spojrzycie na siebie niejako na nowo. Szereg aspektów żałoby Pana i Pana małżonki nie są do dzisiaj uświadomione. Natomiast dzięki tej terapii małżeńskiej Państwo będziecie mogli spojrzeć faktycznie, jakie jest pełne doświadczenie Pana straty, jakie jest pełne doświadczenie Pana małżonki i to już samo w sobie będzie rozładowujące napięcie, rozładowujące lęk w tej kolejnej ciąży. Ale pomóc sobie pozwolić w procesie terapeutycznym. Jeśli Państwo macie bardzo silny lęk, nie poradzicie sobie Państwo sami z tym. Ale też musimy przełamać takie schematy. Terapia nie zawsze jest ukierunkowana na wyrównywanie jakichś deficytów. To jest sytuacja kryzysowa, niewątpliwie kryzysowa. Natomiast od tego, jak Państwo wejdziecie w tą nową ciążę, jak Państwo będziecie przystosowani do tej nowej ciąży, będzie zależało też swobodne kształtowanie tej więzi z nowo poczętym dzieckiem. Dlatego nie będę Państwu, Panu też podpowiadał konkretnych psychoterapeutów, konkretnych poradni. Jeśli Pan jest związany z Kościołem, mogę co najwyżej odesłać do Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, Wydziału Duszpasterstwa Rodzin naszej archidiecezji. Ono jest ten Wydział Duszpasterstwa Rodzin i ta Fundacja Towarzyszenia Rodzinie tuż obok Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. I tam są specjaliści psychoterapii, którzy zajmują się stratami prenatalnymi, więzią prenatalną. Więc zanim Państwo podejmiecie decyzję o poczęciu dziecka, warto zechcieć sobie pomóc i razem z małżonką, chociażby do tej Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, gdzie też jest właściwa antropologia, udać się przygotować do poczęcia i trwać w tym procesie terapeutycznym przez okres nowej ciąży.
Pani Emilio?
Ja tutaj chciałam tylko dodać jedną rzecz, bo z tego, co zrozumiałam, jedno dziecko już jest tam urodzone i funkcjonujące, więc tutaj tak jak pan Piotr, zachęcam do tego, żeby tą terapię przepracować nie tylko dla siebie, nie tylko, żeby samemu lepiej funkcjonować, ale dziecko, które już jest i funkcjonuje i widzi wasze lęki, ono z tymi lękami wejdzie w dorosłość i prawdopodobnie w przyszłości, w momencie, kiedy samo będzie miało stać się rodzicem, będzie mu towarzyszył lęk, czy ono będzie w stanie zostać rodzicem, tak? I dlatego jak gdyby zawsze praca nad nami jako małżeństwem pomaga naszym dzieciom w przyszłości.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tak.
Kogo witamy?
A, Helena Tełku.
Witamy Panią Heleną.
Że współczuję wszystkim ludziom, co ich czeka, którzy stracili dziecko z własnej woli, z własnej winy, dla jakiejś tam swojej własnej wygody, egoizmu, bo nie ten czas, bo już za dużo, czy coś jeszcze. Ja straciłam dziecko świadomie, po prostu poronienie miałam około 3 miesiąca, 34 lata temu. I miałam już córkę wcześniej, 2,5 roku miała. No i to odbyło się w domu. Odbyło się w domu, straszny krwotok, mąż chciał pogotowie wzywać, absolutnie zabroniłam, krzyk był, to było dla mnie takie jakiś szok prywatny. No i okazało się, że straciłam i było to dziecko. No był płód po prostu, był płód. Nie wyszedł ze mnie gdzieś tam do czy gdzieś, tylko został po prostu. I nie wiedziałam, co z tym zrobić. I piec akurat palił się w domu, bo po prostu piec palił się. Mieliśmy piec wtedy, piece. I właśnie, co zrobiłam? Tak słucham tej audycji, przeżegnałam to dziecko, ten płód, dziecko, na pewno. Przeżegnałam, nie pamiętam, czy tam wody używałam, czy nie i właśnie co zrobiłam, ochrzciłam, że chłopak to takie imię, jak dziewczynka to takie imię. I nie wiedziałam, co z tym zrobić. Później do mnie dotarło i Tula wpędziła mnie w poczucie winy, ale po długim, długim czasie, bo nikomu, dzwoniłam mężowi, żeby nikt nikomu nie mówił, że my to dziecko straciliśmy i wierzę, że on to zrobił. I pierwszy z rodziny umarł mój teść. No, 20 jakoś lat temu. To już około 10 lat było po stracie tej ciąży. Zmarł mój teść, przyśnił mi się gdzieś po miesiącu, że przyszedł do mnie, ubrany tak, jak pochowany był i z wyrzutami wielkimi od razu do łóżka tak jakby do mnie przyszedł, że jakbym spała. I on mnie obudził i z krzykiem, po prostu z wyrzutami strasznymi. Dlaczego żeś nie powiedziała, że masz jeszcze jedną córkę? W ten sposób. I ja zerwałam się, usiadłam i tak sobie myślę. I wierzę, że to była córka, ale później od razu powiem o tym, że teraz to do mnie, dzisiaj właśnie przy tym programie dotarło, że później przyśnił mi się gdzieś za 2 tygodnie i zabrał mnie, tak jakby później dotarło do mnie, później po tym śnie, że to musiało być na drugim świecie i to byli jego przodkowie, rodzina. Nikogo z nich nie znałam. Za ręką tego do takiej kapsuły weszliśmy i do takiej sali mnie zaprowadził, gdzie tak jakby chciał mi pokazać tą dziewczynkę, to moje dziecko, z tym, że takiego nie było ani noworodka. Tam ludzie siedzieli najróżniejsze w różnym wieku, starzy, młodzi.
No, pani Heleno, ma pani jakieś konkretne pytania tutaj do naszych gości w studiu?
To znaczy tak, czy dobrze zrobiłam, czy mocno źle zrobiłam, że po prostu spaliłam i matula
jedno pytanie, drugie pytanie.
Że powinnam to zanieść i pochować na cmentarz.
To jest pytanie pani. Dobrze, dziękuję pani Heleno. Proszę bardzo.
Pani Heleno, przede wszystkim w obecnej sytuacji nie ma zasadno, nie ma tutaj żadnych racji, żeby pani to pytanie zadawała. Dlatego, że tą sytuację należy pozostawić bez oceny moralnej. I bez stawiania sobie pytania, czy to zachowanie było prawidłowe z perspektywy czasu. Z tej racji, że sytuacja psychologiczna, w której pani wówczas się znajdowała, ogromny stres, potężny kryzys i szok, spowodował, że pani postąpiła tak, a nie inaczej. I nikt z nas tutaj będących w studiu, ani też prawdopodobnie spowiednik, nie powinien oceniać tego, w jaki sposób pani tę sytuację rozwiązała. Rozwiązała ją pani w ten sposób i to jest pewien aspekt historii pani życia. Natomiast ważniejsze pytanie jest o to, co z tym doświadczeniem straty zrobić pod względem teologicznym, ale zanim podejdziemy do kwestii teologicznej, to poproszę panią doktor Emilię jeszcze.
Ja tutaj chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz. Bardzo często po stracie te wspomnienia wracają, prowokowane bardzo różnymi sytuacjami. To jest dokładnie to, o co toczy się dyskusja o tak zwanym syndromie postaborcyjnym u kobiet. Bardzo często różne ruchy chcą zaprzeczyć, że kobiety są w stanie przeżywać taki syndrom postaborcyjny. Tymczasem okazuje się, że po 30, 40, 50 latach nagle jakaś sytuacja powoduje ponowne przeżywanie tej sytuacji straty, więc myślę, że to jest dokładnie tak w pani przypadku. Trudno powiedzieć, czasami jakiś obraz, jakiś dźwięk, tutaj w pani przypadku sen, prowokuje wspomnienia i tak jak tutaj pan Piotr powiedział, trzeba się nad sobą zastanowić, nad tym wspomnieniem, przepracować je. Myślę, że przede wszystkim pod względem duchowym, być może również pod względem psychologicznym, ale to tutaj trzeba byłoby skonsultować. Na pewno tą przeszłość trzeba przepracować, bo ona, jak widać, do pani będzie coraz częściej wracać.
Pani Heleno, jeśli pani chce dopełnić pożegnania tego dziecka, zostało ono, jego szczątki zostały usunięte w taki, a nie inny sposób i tak się w ten sposób się ta sytuacja poronienia rozegrała. Natomiast zapraszam pani, jeżeli pani nie znajdzie nikogo w swojej miejscowości, w swojej diecezji, to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Tam posługuje wspaniały kapłan, ksiądz dr Janusz Kościelniak, który jest duszpasterzem rodzin dzieci utraconych. I do nas, do sanktuarium, przyjeżdżają rodzice z całej Polski. Na tą mszę świętą pożegnania dziecka, które zmarło przed laty. To jest msza święta pogrzebowa, sprawowana właśnie z tego formularza na okoliczność pogrzebu dziecka. Proszę zadzwonić do mnie, jeśli pani ma taką potrzebę, do Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Bezpośrednio ja się z panią skontaktuję. Możemy się umówić na konkretny termin. Ta msza święta będzie sprawowana dla pani, dla członków pani rodziny w indywidualnym terminie. Natomiast to jest to pożegnanie liturgiczne, ale warto zastanowić się również nad tym, czy te sny faktycznie mają charakter, pewien charakter taki no, transcendentny, czy nie są reakcją pani psychiki na, to, na tą traumę, którą pani doświadczyła i czy nie należałoby również oprócz tej perspektywy duchowej zatroszczyć się o proces terapii. Bardzo dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, halo? Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Agnieszka Kraków.
Witamy panią.
No ja nie słyszałam od początku, co pan mówił, przepraszam, ale chciałam swoją historię przedstawić. No ja miałam, zaszłam w ciążę po gwałcie. No nie wiedziałam o tym, wcześniej miałam tam problemy z prolaktyną, więc myślałam, że to chodzi o prolaktynę. I to dziecko zostało mi zabite, jak byłam w trzecim tygodniu ciąży, a poroniłam je w drugim miesiącu. Właśnie do muszli. Ja ślęczałam nad tą muszlą ponad pół godziny, bo tak myślałam, czy to dziecko, czy jak. I jak się dowiedziałam później, jak mnie kolega zaprowadził, bo ja też nie chciałam do szpitala, jak się dowiedziałam, że to było poronienie, no to później mi zaczęło właśnie w głowie tak szumieć, że moje dziecko nie ma grobu, moje dziecko zeżarły szczury. No ale no miałam o tyle szczęścia, że w tym czasie właśnie też chodziłam do ojca Eugeniusza Kwiatkowskiego, teraz już świętej pamięci. Ojciec bardzo długo rozmawiał ze mną na ten temat, miał wielką cierpliwość i on mi no tak przedstawiał pięknie, jak przyjdzie do nieba, to przybiegnie dzieciątko, o mamusia przyszła, jakoś mnie uspokoił. Ochrzcił to dzieciątko maleńkie, no ale przez 8 miesięcy właśnie ta trauma mi została. 8 miesięcy miałam bardzo silny jadłowstręt. Nie mogłam kompletnie nic jeść, to tylko półkromki zjadłam pod leki, które muszę brać. I tutaj właśnie też dzięki ojcu jakoś stanęłam na nogi. Ale nie wiem właśnie, czy to mi nie zostało też jeszcze z tego czasu, bo przewaga, ja mam ten zespół depresyjno-lękowy, a właśnie nagle mi przewaga depresji, prawda, i cały czas ta depresja nade mną ślęczy. I jeszcze do tego, jak chodziłam wtedy na oddział dzienny, to jeszcze mi, prawda, lekarz i psychoterapeuta w jeden dzień oni mi powiedzieli coś takiego, że to moja wina jest, że zostałam zgwałcona. No też ojciec Eugeniusz mnie uratował, bo mało co przez to się nie zabiłam. Oni wiedzieli, w jakim ja jestem stanie, a coś takiego mi powiedzieli. I ja już tam nie wróciłam, poszłam do innego lekarza. Ale właśnie tylko dzięki ojcu Eugeniuszowi, tylko dzięki Panu Bogu, prawda, zostałam uratowana i stanęłam jakoś na nogi. Ale chciałam zapytać właśnie, bo Pan mówił, że w Krakowie są takie miejsca, no ja jestem zupełnie sama, gdzie można z tymi sprawami te sprawy omówić, bo tak mi się wydaje, że to właśnie jeszcze nade mną jakoś ciąży. No, przez 8 lat nie weszłam w ogóle nie weszłam na cmentarz, bo tylko zapalony znicz od razu we mnie wywoływał właśnie to moje dziecko nie ma grobu, moje dziecko zeżarły szczury. I właśnie no chciałam tak zapytać, czy można, bo pan mówił o małżeństwach, ale ja jestem sama i no właśnie nie obciążyłam dziecka tego, bo ja jestem sama niechcianym dzieckiem przez moją matkę. I może to też wpłynęło na to, że ja dziecka nie obciążyłam tą sprawą, bo miałam w sobie to, że dziecko nie jest tego winne. No i chciałam na tyle. I dziękuję bardzo. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy pomagają, prawda, w jakikolwiek sposób w takich winnych sprawach. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Agnieszko.
Pani Agnieszko, przede wszystkim zaczniemy od tego, że kobieta nigdy nie jest winna gwałtu. i przemocy seksualnej, która wobec niej jest stosowana. I to jest pierwsza zasada, która powinna w jakimś sensie rozpocząć, porządkować pani doświadczenie życiowe. Niewątpliwie, jeśli pani jest w ciężkiej depresji, pani nie może nie pozostawać pod opieką lekarza psychiatry. To jest rzeczą niemożliwą, żeby pani nie miała specjalistycznej opieki psychiatrycznej. Także prawdopodobnie to w zależności od sytuacji od wdrożonego odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Jest tutaj szereg spraw, które wybrzmiało. Przede wszystkim to poczucie bycia niechcianym. To jest pierwsza rzecz do przepracowania. Druga rzecz, doświadczenie gwałtu, które jak widać nie zostało przepracowane. Trzecia, sama trauma poronienia i braku tego grobu. Więc jest to niezbędne, ażeby pani w trybie absolutnie pilnym podjęła proces psychoterapii, chociażby w tej fundacji, diecezjalnej fundacji towarzyszenia rodzinie. Jeśli pani jest osobą samotną, absolutnie może pani podjąć indywidualną terapię. Jeśli pani nie ma środków finansowych na tą terapię, to proszę się zwrócić do naszego Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Postaramy się tą terapię sfinansować. Ale oprócz tego jeszcze jest kwestia liturgicznego pożegnania. Tak samo jak mówiłem w odniesieniu do pani Heleny, Fundacja Towarzyszenia Rodziny jest vis-a-vis Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W tej fundacji przyjmuje również ksiądz Janusz Kościelniak. To liturgiczne pożegnanie może mieć miejsce, ale dobrze by było, żeby ono było wkomponowane w cały proces terapii i nastąpiło wtedy, kiedy terapeuta powie, że nadszedł na to czas. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli pani jest zainteresowana, w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się pogrzeb dzieci martwo urodzonych. We wtorek o godzinie 9:30 na cmentarzu w Podgórkach Tynieckich. Tą liturgię będzie sprawował ksiądz Janusz Kościelniak. Myślę, że pani potrzebuje długotrwałego towarzyszenia i kapłana, myślę tutaj o księdzu Januszu, i zarówno naprawdę psychoterapeuty, jeśli nie psychiatry, i proszę pozwolić sobie pomóc.
Pani Emilia?
Ja tutaj chciałam też dopowiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, która tu wybrzmiała. Faktycznie, jeżeli jesteśmy dziećmi niechcianymi, to ta niechęć do nas samych, ale również do kolejnego poczętego dziecka zawsze budzi się w kolejnej ciąży. W związku z tym ja bardzo często mam pod opieką kobiety, które nawet latami starały się o to, żeby począć dziecko, i w momencie, kiedy zachodzą w ciążę, nagle mówią, że mają poczucie, jakby miały schizofrenię albo rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony bardzo chcą, pragną, cieszą się na to dziecko, a z drugiej strony budzi się w nich taka niechęć do tego dziecka i się zastanawiają, czy to jest dobry moment, może lepiej, żeby go nie było. Wynika to z tego, że jakby ta niechęć do poczętego dziecka zapisywana jest w narządzie przylemieszowym. Niestety ten narząd przylemieszowy jest tylko w okresie prenatalnym, i to w określonym czasie od 3 do 25 tygodnia naszego prenatalnego życia. Potem zanika, ale nasze całe ciało, nasza cała psychika jest jak gdyby uwarunkowana tym, czy jesteśmy chciani, czy niechciani. I w momencie, kiedy zachodzimy w ciążę, zostajemy ojcem, jak gdyby od nowa budzi się w nas ten zapis i on jest właśnie przekazywany w kolejne pokolenia. Jeżeli jestem świadomy, że jestem dzieckiem niechcianym, to w momencie, kiedy w ciąży mam to rozdwojenie, nie mam tej pewności, tej miłości do dziecka, mogę powiedzieć, to nie jest moje. To jest narzut z poprzednich pokoleń i kolejne pokolenia mogą już urodzić się bez tego narzutu, mogą urodzić się już zdrowe.
Ja tylko jednym zdaniem jeszcze dopowiem, że to jest ważne, to co powiedziała pani doktor. Jeśli mam świadomość bycia niechcianym dzieckiem, jeśli słuchają nas mamy, które są w pierwszym trymestrze ciąży i doświadczają pewnej ambiwalencji, pragnęły dziecka, radowały się z tego poczęcia, a teraz są różne stany niechęci, to pamiętajmy, że ten pierwszy okres ciąży jest bardzo trudny dla kobiety ze względu na zmiany hormonalne. Jest takim okresem naturalnej destabilizacji rozwojowej. Więc ta ambiwalencja, taka niejednoznaczność w stosunku do dziecka w tym pierwszym okresie ciąży jest czymś absolutnie naturalnym. Może wystąpić, ale tak jak ja to tylko zastrzegam pod tym względem, o czym mówi pani doktor, że jest to coś, co należy objąć procesem terapeutycznym, jeśli mamy świadomość bycia niechcianym dzieckiem.
Chwila muzyki.
Zjawiłeś się, gdy ja już nie wierzyłam w nic, i mój przed światem zdmuchnąłeś tak jak pył. Nie mówię prawie nic, nie znam takich słów, co nazwać mogłyby zesłany nam cud. Czytamy z oczu swych, słuchamy bicia serc w milczeniu. Nie wiemy, jaki czas nam podaruje los, lecz niech prowadzi nas tak, by nie przespać go. Nie straćmy żadnej z chwil, niech nie umknie nam ni jedna kropla z tych, co mierzą nasz czas. Czytajmy z oczu swych, słuchajmy bicia serc niezmiennie.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, godzina 23, już 01. Proszę Państwa, o tym czasie w audycji dla małżonków zapraszam na rekolekcję spotkania małżeńskie w kolejny weekend, 24-26 listopada. Są organizowane przez Ośrodek Kielecki w Skorzeszycze, tak. Zgłoszenia przyjmują Państwo Barwinek, telefon 602-666-510, powtarzam, 602-666-510 i Ośrodek Toruński w Pelplinie organizuje spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie, telefon 669-210-388, powtarzam, 669-210-388. Przypominam, krótkie weekendowe rekolekcje od piątku wieczora do obiadu w niedzielę, bardzo pomagające małżonkom pogłębić więź, nauczyć się dogadywać, bardzo skuteczne, że tak powiem, w swoim działaniu. Także zapraszamy, kto nie był, na pewno się przyda. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 21 listopada. Temat: czy istnieje duchowość małżeńska? Gościem będzie ksiądz Marek Borowski, palotyn, od wielu lat moderator domowego kościoła, oraz małżonkowie Wioleta i Mariusz Odjas. 28 listopada: czy ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim nie daje dziecku szans na urodzenie? Goście: doktor nauk medycznych Antoni Marcinek, dyrektor i ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala imienia Czerwiakowskiego na Siemiradzkiego w Krakowie. I 5 grudnia: kształtowanie sumienia dziecka w rodzinie, siostra Urszula Kłusek, palotynka, wieloletnia katechetka, autorka książek. Także serdecznie zapraszamy. Natomiast wracając do dzisiejszego tematu, który brzmi: odeszły, aby wiecznie żyć, towarzyszenie rodzinom po poronieniu dziecka. By państwo prosili o kontakt z panem Piotrem Gustkiem tutaj na stronie na Facebooku podałem ten telefon stacjonarny 12 421 08 43, powtarzam, 12 421 08 43, to jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. I panie Piotrze.
Natomiast Diecezjalna Fundacja Towarzyszenia Rodzinie, której dyrektorem jest dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz dr Paweł Gałuszka, prowadzi poradnie specjalistyczne i tutaj podajemy telefon 512 180 000, 512 180 300. Drodzy Państwo, ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, mianowicie Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin, a z inicjatywy Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski wydało kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i Towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie. To kompendium zostało wydane w roku 2020. Jest pomocą dla kapłanów, jest pomocą dla rodzin, praktycznym przewodnikiem właśnie w aspekcie liturgii pogrzebu dziecka, liturgicznego pożegnania dziecka, gdy tego ciała nie ma, i wszystkich niezbędnych formalności prawnych. To jest dokładny scenariusz organizacji takiego pogrzebu dziecka martwo urodzonego w dwóch wariantach. Chcę tylko powiedzieć, że można oczywiście zaopatrzyć się w egzemplarz, który jest dostępny w wydawnictwie Świętego Stanisława w Krakowie, ale postaraliśmy się o to, żeby wersja elektroniczna w PDF tego dokumentu została, tego podręcznika pastoralnego, jak najszerzej rozpowszechniona i można ją pobrać na głównej stronie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, jest bezpośrednio odnośnik, ale także na stronie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka www.prolife.pl w zakładce Strata Dziecka Nienarodzonego. Do tej zakładki również zachęcam, tam jest seria filmików, wykładów, mini wykładów poświęconych stracie prenatalnej. Państwo możecie sami, przeżywając straty, rozpoznać te różne aspekty, albo też uzyskać tą wrażliwość w towarzyszeniu innym.
Ta dzisiejsza audycja, tak jak i wszystkie poprzednie, będzie dostępna już jutro w południe na stronie Radia Maryja pod zakładką Audycje dla małżonków. Także tam będzie można sobie odsłuchać i ściągnąć. Przypominam telefony do studia, bo jeszcze mamy 24 minuty do końca audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Teraz, jeżeli chodzi właśnie o towarzyszenie rodzinom po poronieniu dziecka, jakie najczęstsze są jakieś problemy, które pani rejestruje, pani Emilio?
To znaczy, ja myślę, że na początku pierwszym podstawowym problemem jest to, że kiedy mówimy coś rodzicom bezpośrednio po stracie, to faktycznie oni nie są w stanie zrozumieć, co do nich mówimy, więc na pewno na samym początku albo dajemy informacje gdzieś tam na piśmie, a najlepiej umawiamy się z nimi dopiero miesiąc po, kiedy te pierwsze emocje ochłoną, opadną i jesteśmy w stanie jak gdyby podjąć logiczne rozmowy, bo te logiczne rozmowy dotyczą wielu rzeczy. Po pierwsze, dotyczą tego, kiedy powinno począć się następne dziecko, bo tutaj dyskusje są różne w zależności od tego, kiedy nastąpiła strata, jaki był wiek ciążowy i w jaki sposób to dziecko odeszło, z jakiego powodu odeszło. Wtedy możemy podejmować decyzję, czy to poczęcie kolejnego dziecka może być na przykład za 3 miesiące, wtedy, kiedy to była strata do 12 tygodnia ciąży i po prostu zdarzyła się, tak? Nie było tam żadnej medycznej przyczyny. Natomiast najczęściej zachęca się, żeby odczekać 6 miesięcy albo z psychologicznego punktu widzenia do momentu przepracowania żałoby. Przy czym ten proces żałoby fizjologiczny powinien trwać maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli trwa dłużej, to znaczy, że sobie z tą żałobą po prostu nie radzimy i koniecznie trzeba poszukać pomocy albo psychologa, psychoterapeuty, czasami wręcz psychiatry. Tu też chciałabym Państwu zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, bo czasami nam się wydaje, wydaje, że jeżeli robimy badania prenatalne i podczas badań prenatalnych wynika z tego, że dziecko ma wady i prawdopodobnie nie przeżyje do porodu, w związku z tym rodzice mają już taką wiedzę i oni się psychicznie będą w stanie przygotować do tej straty dziecka. Tymczasem okazuje się, że do straty dziecka po prostu się nie da przygotować, więc część rodziców w momencie, kiedy to dziecko umiera, jak gdyby przeżywają wstrząs psychiczny, że ono odeszło i wszyscy dookoła z niedowierzaniem na nich patrzą. Przecież wiedzieliście, że jest chore i że umrze, ale dla nich to jest jednak wstrząs. Owszem, są rodzice, którzy potrafią jak gdyby wejść w ten proces żałoby już w momencie, kiedy dowiadują się o tej niepomyślnej diagnozie, tak? Więc trudno jest też wszystkich, przepraszam, oceniać jedną linijką. Do każdego trzeba podejść w bardzo indywidualny sposób.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taki problem.
A pani imię?
Moja synowa urodziła dziecko martwe, ale już to był koniec 9 miesiąca. Po prostu 2 dni wyczuła, że dziecko nie żyje i urodziło się martwe. I to dziecko nie miało pogrzebu mszy świętej, tylko było zawiezione na cmentarz i był ksiądz, który tam sprawował obrzęd pochowania tego dziecka. I nie wiem, czy trzeba zamówić może teraz mszę świętą odnośnie, żeby tego dzieciątka pochowanego, bo takowa się nie odbyła przy pochówku.
Tak, dziękujemy. Halo? Dziękujemy pani za pytanie.
A czy możemy poznać pani imię?
Krystyna.
Pani Krystyna, tak? Pani Krystyno, nie ma takiej potrzeby. Dlatego, że liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego ma 3 możliwe formy. Jest forma najbardziej rozbudowana, składająca się ze stacji w domu czy w kaplicy przedpogrzebowej, z liturgii, która jest z drugiej stacji sprawowanej w kościele lub w kaplicy. I tutaj może być Eucharystia, ale Eucharystia nie jest obowiązkowa. Może być tylko liturgia słowa. I 3. stacja jest na cmentarzu. Liturgia słowa dopełniona obrzędem ostatniego pożegnania. To jest 1. forma. 2 pozostałe formy to są formy już skrócone, dostosowane do określonej sytuacji, w której także znajdują się rodzice. I przede wszystkim musimy pamiętać, że te rodzice mają prawo wybrać formę. To rodzice mają prawo wybrać formę pogrzebu. Jeśli tutaj mieliśmy liturgię pogrzebu dziecka na cmentarzu, to całe to spektrum zawierzenia dziecka, aspekt teologiczny, w tej liturgii został wyrażony. Dlatego, że pani i zapewne także i rodzice do końca nie pamiętają treści tej liturgii, dlatego, że to były takie emocje, ale tam na pewno była liturgia słowa, tam było ostatnie pożegnanie, nie ma po kropku. Proszę Państwa, dzisiaj już nie funkcjonuje pokropek. To, co sprawował tą liturgię 3. stacji, którą sprawował kapłan na cmentarzu, to nie był pokropek, czyli pewien taki obrzęd, który miał do Soboru Watykańskiego II zastąpić miejsce liturgii, której nie było. To była pełnoprawna liturgia pogrzebowa. Dziecko zostało właściwie pochowane i właściwie zawierzone Bożemu miłosierdziu. W tym momencie, na tym etapie, na którym Państwo jesteście, można zamówić mszę świętą, ale dziękczynną za dar życia tego dziecka. To jest też bardzo ważna kwestia, że mamy jakby te 3 sposoby zasadnicze: zawierzenie dziecka Bożemu miłosierdziu, wyrażenie tego wotum Kościoła. To jest liturgia pogrzebu, kiedy też jest sprawowana Eucharystia. Eucharystia, ona powinna być sprawowana w tym znaczeniu, że chcemy ją jakby wdrożyć w życie Kościoła, tak? Natomiast w niczym nie umniejsza, nie jest jakby gorszy pogrzeb, który nie zawierał tej liturgii eucharystycznej. On jest tak samo równie ważny, jest tak samo równowartościowy. I zostało wyrażone to votum ecclesiae za pomocą tej liturgii pogrzebowej. Natomiast jeśli potem na kolejnych etapach już Państwa życia jako rodziny, każda Eucharystia sprawowana codziennie na ołtarzach odnawia votum ecclesiae, to votum Kościoła za każde nienarodzone dziecko. Dlatego raz liturgicznie dokonany akt zawierzenia, czy poprzez jedną stację pogrzebu, czy poprzez 3 stacje pogrzebu z mszą świętą, zostaje wyrażony raz. Obecnie Państwo możecie co najwyżej zamawiać mszę świętą w intencji dziękczynnej. I co jeszcze ważne, nie zamawiamy za dzieci zmarłe przed narodzeniem mszy gregoriańskich i nie zamawiamy za dzieci zmarłe przed narodzeniem wypominków, ponieważ pierwsza i druga kwestia dotyczy kary doczesnej. Także nie, proszę naprawdę z wielkim spokojem podejść. Dziecko zostało właściwie zawierzone dziecku Bożemu Miłosierdziu. Nie wracamy w to doświadczenie rytuału pogrzebu. Idziemy dalej. Teraz możemy w rocznicę śmierci dziecka porozpatrywaną w kategoriach narodzin dla nieba zamawiać msze święte dziękczynne.
Mamy telefon, ale pani Emilia jeszcze.
Ja tylko jedno zdanie chciałam dodać, ponieważ kiedy następuje kolejna ciąża po stracie, to trauma, czy kobieta przeżywa bardzo silny lęk do momentu, kiedy straciła poprzednie dziecko. Czy jeżeli poprzednie straciła w 12 tygodniu, to do 12 tygodnia odczuwa lęk. Jeżeli ta kobieta straciła dziecko w 9 miesiącu, to cała ciąża będzie naznaczona lękiem, a to oznacza, że ta kobieta nie wejdzie w więź z poczętym dzieckiem, a jeżeli nie wejdzie w więź z tym dzieckiem, to jego rozwój nie do końca będzie prawidłowy. Więc pani zadaniem tutaj jest przede wszystkim udzielenie odpowiedniego wsparcia. Jeżeli ta kobieta sobie nie będzie radziła z kolejną ciążą, to odesłanie ją właśnie do terapeuty, do osoby, która będzie ją w odpowiedni sposób w stanie poprowadzić przez tą kolejną ciążę. To jest bardzo ważne dla jej macierzyństwa, ale też dla zdrowia i przyszłości dziecka.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marzena. Ja mam 65 lat, przysłuchuję się uważnie Państwa audycji. Czuję, że jest mi bardzo pomocny, aczkolwiek w tej chwili borykam się z absolutnie wieloma fizycznymi objawami w tej chwili mojego ciała. Wręcz kiedy to czuję, jestem podenerwowana, kołacze mi serce. Mogę powiedzieć, że gdzieś czuję taki skurcz w żołądku. Moja historia wygląda tak, że ja poroniłam ponad 30 lat temu prawie 5-miesięczną ciążę. Wtedy, kiedy woreczek płodowy wysunął się i rozpoczęło się krwawienie. Moje koleżanki, z którymi spędzałam ten wieczór, zawołały pogotowie. Pojechałam do szpitala, do Kamienia Pomorskiego. Bardzo to było trudne. Ja już wówczas byłam mamą kilkunastoletniej córki. I to bardzo był przykry moment do dzisiejszego dnia. To jak taki, czuję się taka zastemplowana tym, co się wówczas stało, bo znalazłam się w sali porodowej na fotelu ginekologicznym. To taki charakterystyczny wielki zegar przesuwający mi się minutami na wszystkich dworcach. Przez całe życie widziałam potem ten zegar. I lekarz, który mnie zaopatrzył, powiedział, że niestety ciążę nie da się uratować. Będzie musiała pani urodzić to dziecko. Więc nie wiem, nie pamiętam, ile to czasu trwało. Natomiast dzieciątko się urodziło. Do dzisiejszego dnia pamiętam chlupnięcie dziecka, uderzenie w miskę, która była. Bo nie było rąk lekarza, ginekologa, który wybrał to dziecko. Ja tego dzieciątka nie widziałam do dzisiejszego dnia. Nie wiem również, jaka była płeć tego dziecka. I dlaczego o tym mówię? Bo przede wszystkim chciałam powiedzieć, że borykam się również z wieloma problemami depresyjnymi przez lata całe. Chciałam powiedzieć, że też ten temat poronienia tego był przeze mnie i przez ówczesnego ojca dziecka, który stał się moim mężem, którym jesteśmy teraz. Nie udało nam się, bo to byliśmy późnym małżeństwem, nie udało nam się mieć kolejnej ciąży. Natomiast wszystko to, co Państwo powiedzieliście do tej pory, myśmy tego tematu nigdy nie przerobili. Między nami były różne konflikty. Myśmy nie przeżyli tej żałoby. Myślę, że ja niejednokrotnie prowokowałam i mówiłam o tych moich uczuciach. Próbowałam z moim mężem rozmawiać na ten temat. Nie udawało się, nie przerobiliśmy tego. Aczkolwiek od jakiegoś czasu zaczęliśmy przyklękać przy pomnikach dzieci nienarodzonych na cmentarzu. Natomiast czuję, że
to jest ogromnie nagromadzony we mnie szczególnie ładunek emocji taki, że jeżeli mogłabym poprosić jakąś wskazówkę, od czego zacząć, co zrobić, mając 65 lat, kiedy temat poronienia tego dziecka jest taki aktualny i nie usłyszałam od początku, kto prowadzi tutaj z Państwa. Widzę, że dwie osoby komentujecie Państwo. Nie włączyłam programu od samego początku. Proszę mi wybaczyć, ale usłyszałam również, że w opinii wobec jednej z pań, która opowiadała o swoim problemie, że warto byłoby skorzystać z takiej pomocy, przeżyć tą żałobę i może, proszę powiedzieć, czy słuszne jest próba i namawianie mojego męża, żebyśmy przeżyli to razem, bo ja czuję, że ja jestem wciąż w żałobie, ponieważ w różnych okolicznościach mojego życia, czasami wielokrotnie w ciągu dnia, czasami przychodzi myśl o tym dzieciątku, tak znienacka, nie wiem, co może jeszcze wywołać oprócz zegarów moje skojarzenie, ale mogłabym to tak nazwać w tej chwili, proszę wybaczyć moje emocje, że jest to we mnie tęsknota za tym dzieckiem po prostu.
Tak, pani Marzeno, rozumiemy i współczujemy pani. Pozwoli pani, że pan Piotr, a potem ksiądz Andrzej Pryba odpowiedzą.
Pani Marzeno, przede wszystkim warto, żeby pani spojrzała na swojego męża w pewnym kontekście. Mianowicie, być może ma pani takie doświadczenie, to jest pani odczucie, to jest pani odczucie, że mąż tą stratę dawno temu zamknął. Że on w ten sposób tak nie przeżywa śmierci tego dziecka jak pani. Natomiast bardzo często jest tak, że mężczyzna, zwłaszcza jeśli to miało miejsce już tyle lat temu, on, pani mąż, wszedł w taką rolę ojca w tej sytuacji, jaka wówczas dominowała społecznie. Czyli ojciec cierpiący, ojciec, który musiał schować bardzo głęboko te emocje i uczucia, które również pani przeżywa. Może się okazać, że ta silna maska, metalowa maska ubrana na twarz pani męża skrywa ze sobą równie dotkliwy dramat i równie dotkliwą traumę. I mąż nie uzewnętrznia tych uczuć przede wszystkim po to, bo był nauczony i mężczyźni są nauczeni tego, co jest oczywiście błędnym przekonaniem, że w ten sposób chronią swoje małżonki. Jeśli ma pani takie poczucie nawet braku wsparcia ze strony współmałżonka, to proszę go o to nie osądzać i proszę nie mieć do niego poczucia winy za to, nie czynić mu z tego tytułu wyrzutów, dlatego że najprawdopodobniej on ma głębokie przekonanie, że w ten sposób najlepiej panią ochronił. Jeśli państwo razem przyklękacie przy pomnikach dzieci martwo urodzonych, to jest właśnie ten sygnał, że ten proces takiej żałoby toczy się również w doświadczeniu, we wnętrzu pani męża. I to, czego trzeba zacząć, to przede wszystkim, dobrze, że pani zadzwoniła, tutaj nie ma pytania, czy w tym wieku należy, czy się powinno. Bezwzględnie powinno. U pani mamy do czynienia z daleko idącą somatyzacją, czyli przełożeniem tej stłumionej żałoby na całe pani zdrowie fizyczne, tak? I proszę popatrzeć, pani reaguje objawami fizycznymi na sam temat tej audycji i te doświadczenia, które tutaj są, co oznacza, że pani bezwzględnie potrzebuje procesu terapii. Ale zacząć od szczerej rozmowy z mężem i powiedzenia mu właśnie tego, że ja wiem o tym, że przez całe lata mężczyźni byli wtłaczani w taką rolę mężczyzny twardziela, który nie płacze, który nie okazuje uczuć i emocji. Ja wiem, że w ten sposób chciałbyś mnie chronić, ale moje doświadczenie, moje wnętrze jest takie, że dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach, mając 65 lat, czuję się tak, jakby to doświadczenie miało miejsce wczoraj, że moje serce krwawi. Dlatego też spróbować w takiej szczerej rozmowie, jednej rozmowie, drugiej, trzeciej, zachęcić męża do tego, żeby uczestniczył w tej terapii. Prawdopodobnie będzie twierdził, że on jej nie potrzebuje. To prosić wówczas, żeby uczestniczył ze względu na panią, żebyś wiedział, jak masz mi pomóc. A w ciągu tego procesu terapeutycznego okaże się, państwo sami się zadziwicie między sobą, jak to doświadczenie, jak strata tego dziecka przez wiele lat głęboko w państwu tkwiła i prawdopodobnie pani na nowo zachwyci się swoim mężem, jego duchowością, jego łzami, że on tak samo to dziecko kochał i tak samo je głęboko przeżył, więc przede wszystkim tak jak najbardziej należy powrócić do tego pomysłu, który pani tutaj wyrażyła, o terapii. Jeśli by mąż uporczywie nie chciał, to terapii indywidualnej, ale zawsze zachęcać. Też jest bardzo istotne, i tu już kończąc, żeby to doświadczenie śmierci państwa dziecka nie było przedmiotem państwa konfliktu. Żeby teraz po kilkudziesięciu latach nie wywiązał się spór pomiędzy państwem, że ja chcę iść na terapię, a ty nie chcesz iść. Każdy będzie to przeżywać z różną prędkością, we własnej dynamice i jak mąż będzie widział, że ta terapia pani pomaga, prawdopodobnie sam o nią poprosi. Więc tak jak najbardziej proszę szukać psychologa, który będzie, psychologa klinicznego wystarczy, który pomoże pani przepracować tą stratę. I jeszcze druga rzecz, pan redaktor pokazuje, żebym kończył ze względu na czas, ale muszę to dopowiedzieć. Proszę się zastanowić nad tym, czy to też nie jest czas, żeby w rodzinie nastąpiły narodziny społeczne tego dziecka. Żeby to dziecko weszło w przestrzeń pamięci państwa rodziny, żebyście państwo na głos, żeby też pani na głos zaczęła mówić, że to dziecko było, ono się urodziło, nie znam jego imienia, nie nadałam tego imienia, mogę nadać, nie znam płci, ale jeśli pani powie o tym doświadczeniu straty także już żyjącym dzieciom dorosłym, to pani może doświadczyć takiej formy wsparcia, jakiej się pani tak naprawdę nie spodziewa. I ona już będzie bardzo kojąca. Ta forma straty, ta forma wsparcia ze strony dorosłych żyjących dzieci. To jest o tyle ważne, że pani w ten sposób dzisiaj po latach, pokazując swoje doświadczenie śmierci okołoporodowej, nauczy pani swoje żyjące dzieci, córkę czy wnuki, w jaki sposób przeżywać tą stratę, żeby mówić o niej otwarcie. To jest też pani misja życiowa w tym momencie, żeby nauczyć przeżywać stratę prenatalną te kolejne pokolenia, wiedząc, jak pani bardzo cierpi.
Dziękuję. Ksiądz Andrzej Pryba.
Tak, bardzo wsłuchuję się w to, co zostało tu powiedziane. Poza tym temat, który podejmujemy, on jest niezwykle istotny i ważny. I tak myślę sobie, że rzeczywiście są momenty, może tak być, jak pan doktor Guzek przed chwilą powiedział, że jedna strona przeżywa to w ten sposób, druga nieco inaczej. I to nie ma też nic z tym dziwnego, że tak mowa rzeczywiście może być, bo każdy człowiek może to przeżywać inaczej. Jednakowo właśnie ta świadomość, że jeśli próbujemy razem podejmować bardzo konkretne te sprawy, wyzwania, no to one też będą przynosiły pewną ulgę i pocieszenie w sercu. Bez wątpienia to jest istotne i ważne. I bardzo, bardzo myślę, że to jest dobre, że możemy tutaj podjąć dzisiaj też ten wieczór, ten temat ważny, istotny, choć z drugiej strony bardzo i trudny. Myślę sobie, że właśnie też uświadomienie sobie tego, co to oznacza dla konkretnych osób, jest bardzo tutaj istotne i ważne. I w dalszej części, powiedzmy, możemy też powiedzieć sobie tak, w przypadku jeszcze ludzi wierzących, no to też spojrzenie na to samo wydarzenie jest, ono też będzie odgrywało też bardzo konkretną rolę w życiu tych konkretnych ludzi, że ten pryzmat wiary on daje nowy horyzont. I mimo tej trudności, mimo tych różnych historii, które ludzie przeżywają, chciałbym z całego serca właśnie życzyć poszczególnym osobom, które weszły w ten proces doświadczenia tak bardzo trudnego i żałoby i straty dziecka, żeby właśnie potrafiły się otworzyć na to działanie też i łaski Bożej, Ducha Świętego, który to potrafi człowieka tak poprowadzić, żeby go właśnie wyprowadzić na prosto i też łącznie z tym, że potrafi człowieka, który doświadcza tych trudnych chwil, który doświadcza różnych zranień, wyprowadzić na prosto, gdzie człowiek może wolności dziecka Bożego dalej pójść i uwolnionym, świadczając właśnie tego dotknięcia Bożego i dalej przez życie i samemu doświadczając tej łaski Bożej, pomagać innym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ksiądz doktor habilitowany Andrzej Pryba był naszym gościem. Bardzo księdzu dziękuję. Pani doktor Emilia Lichtenberg-Kokoszka.
Ja chyba tylko takie zdanie podsumowania. Myślę, że bardzo mocno wybrzmiało to dzisiaj w telefonach, jak wiele osób potrzebuje powiedzieć o swojej stracie, a z drugiej strony, jak my bardzo potrzebujemy o tej stracie usłyszeć, bo tak naprawdę nic bardziej nas nie pociesza i nie jednoczy, jak wspólne cierpienie. W związku z tym myślę, że jest bardzo wiele kobiet, które potrzebują powiedzieć, ale też wiele jest takich, które potrzebują usłyszeć. Nie jesteś sama. Ja też straciłam dziecko. Zwłaszcza, że proszę zobaczyć, bardzo często to jest nawet tajemnica w rodzinach. My nawet nie wiemy, że nasza mama, nasza babcia, nasza siostra, tak, straciła dziecko, więc myślę, że powinniśmy o tym mówić i wspierać siebie nawzajem. Z drugiej strony ja też zachęcam, żeby takie grupy wsparcia były wśród mężczyzn, bo w dzisiejszych czasach myślę, że tak jak ojcowie rozmawiają między sobą o tym, że urodziło im się dziecko, jak przeżywali poród rodzinny, tak samo myślę, że są w stanie powiedzieć krótko, bo to po męsku bywa krótko, ale powiedzieć straciłem dziecko, tak? I wtedy jeden drugiego chociażby poklepie po ramieniu i mówi ja też. I jest już to stworzenie jakiejś więzi, jakiejś grupy wsparcia, która po prostu jest obok i to zupełnie wystarczy.
Bardzo dziękuję bardzo. Pani doktor Emily Lichtenberg-Kokoszka i jeszcze pan doktor Piotr Guzdek.
Bardzo krótko. Bardzo bym chciał, niezwykle mi na tym zależy, ażeby ojcowie i matki, którzy nas słuchają, którzy też może dowiedzą się tej audycji, zrobili sobie postanowienie, że coś z tą stratą ukrywaną przez lata w sposób przez siebie niezawiniony zrobię. Że przygotuję się do tego dnia, w którym o tej stracie, jeśli już będę miał na to siły, będę do tego gotowy, że ja o tej stracie opowiem w rodzinie. My tu niejednokrotnie odwoływaliśmy się do procesu terapeutycznego, ale samo przełamanie tego milczenia, przełamanie tego tabu i uczynienie ze śmierci dziecka po wielu, wielu latach wydarzenia rodzinnego i otrzymanie wsparcia w drodze tych naturalnych relacji okaże się tym lekiem kojącym po wielu latach ukrywanej żałoby.
Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za ich współudział, współtworzenie tej audycji, tych rozmów niedokończonych. Dziękuję pani Joannie za realizację tej audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Audycja dla małżonków i rodziców.